No Michałek, za tydzień dostaniesz swoje pierwsze grabki. Czas zatem, by tatuś ci wytłumaczył, co jest dobre, a co złe.
Mass Effect 3. Once and for all. Powracam. Tak, mój ostatni filmik na temat Mass Effect 3 miał być tym wielkim podsumowaniem, miał być tym zakończeniem moich dywagacji na temat naprawdę najbardziej kontrowersyjnego zakończenia trylogii, które jestem sobie w stanie wyobrazić, jednak były ciągle myśli, były rzeczy, które wyciąłem z swojego materiału, były rzeczy, które później w komentarzach, o które byłem pytany, były rzeczy, które naprawdę chciałem, do których chciałem powrócić, więc zapytałem w komentarzach, czy ktoś nie chciałby zobaczyć takiego małego, dodatkowego materiału, w którym bym poruszył pewne właśnie te kwestie, które wyciąłem z swojego podstawowego filmu. I odpowiedź była tak, blady, zrób to, więc oto jestem. W ramach ciekawostki nagrywam ten materiał już po raz trzeci. Pierwszy raz po półtorej godzinie byłem mniej więcej w 3/4 drogi. Pomyślałem, że skoro potrzebuję tyle czasu, żeby powiedzieć o jednej grze, to znaczy, że pewnie mówię za dużo. Więc nagrałem drugi raz. No, nie powinno się bawić z formatem zapisu, ponieważ później można cały materiał utracić i nie móc go odzyskać. To było przyjemne, a jednocześnie bardzo pomocne, ponieważ pozwoliło mi przejść Mass Effect 3 po raz kolejny, trzeci, a było to bolesne. I udało mi się dzięki temu spisać parę kolejnych myśli, które myślę, że mogą być interesujące. Mam pewne spostrzeżenia, które nie są aż tak może powszechne w internecie, ponieważ wiele z tych zmiennych, które dało mi się osiągnąć w dwójce, jednak w jakiś tam minimalny sposób, minimalny, miało zwierciedlenie teraz w moim trzecim przejściu, mojego trzeciego kanonicznego Grega Sheparda na Insanity. Tak, poziom trudności Insanity. Teraz, jeżeli ktoś grał w Mass Effect 3, wie, jak ciężkie są walki w Londynie. Teraz niech sobie wyobrazi, jak to jest na Insanity. Nic przyjemnego, naprawdę nic przyjemnego. Czym będzie ten materiał, który tutaj nagrywam? Otóż będzie to analiza, charakterystyka postaci, które występują w trójce, porównanie tego, jak się zmieniły na przestrzeni serii, tego, co pisarze zrobili dobrego, co zrobili złego, bo były dobre rzeczy, były złe rzeczy. Mam zamiar właśnie na tym skupić. Nie będzie taki materiał, powiedzmy, bardzo energetyczny, nie będę tutaj miał żadnych skeczy, okrzyków i przy odrobinie szczęścia nawet nie będę musiał wciągać tabaki, żeby się znieczulić. I jestem tym razem przygotowany. Mam listę rzeczy, które w jakiś sposób chcę wpleść właśnie teraz do wypowiedzi i w miarę możliwości przebiec się po tych postaciach. Oczywiście, jeżeli ktoś o świecie Mass Effecta nie wie absolutnie niczego, to może powinien gdzieś doczytać, zanim to obejrzy, albo nie oglądać w ogóle. Więc jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to tak, więc no, może to być trochę dekoncentrujące ilość informacji, którą zasypię, ponieważ są one celowane głównie fanów serii, którzy może nawet niektóre rzeczy nie są tak całkiem jasne, ale kiedy o tym powiem, może będą dla nich wtedy oczywiste i żeby nie przedłużać, chciałbym zacząć od tego, że pierwsza osoba, pierwsza postać, która się najbardziej zmieniła na przestrzeni trzech gier, to jest sam Shepard. I właśnie to, że Shepard kiedyś mógł być kim tylko chcieliśmy, w miarę możliwości. Oczywiście zawsze były te pojedyncze pokazówki, gdzie on zawsze mówił coś super twardego. Koniec końców nie możemy opowiedzieć, Cerberus, nie, jednak nie będę im pomagał, wiadomo, bo nie byłoby gry, gdyby Shepard odmówił. Jednak w jakiś sposób zawsze mogliśmy kształtować te swoje relacje z załogą, mogliśmy szatować relacje, mogliśmy na przykład, jeżeli nasz Shepard był rasistą, to w jedynce i w dwójce niemal zawsze mógł to w jakiś sposób z siebie wyrzucić. Jeżeli Shepard nie lubił przymierza, to w dwójce mógł przy każdej okazji mówić, że oni są źli. Jeżeli komuś nie odpowiadała współpraca z Cerberusem, to mógł, faktycznie mógł powiedzieć to przy większości okazji, mógł się zawsze kłócić z Lucifermanem. I najlepsze było właśnie to, że gra, przez to jak często dawała ten wybór pomiędzy właśnie dialogami, o którym wspomniałem w poprzednim filmie, ten wybór pozwalał właśnie kształtować Sheparda, który mógł się zmieniać na przestrzeni gry. On mógł zacząć właśnie jako wielki fan przymierza, który nienawidził Cerberusa i został zmuszony do pracy z nimi niejako, a później przez dialogi mógłśmy go kształtować, a nam się podobało, stwierdzić, że aha, czy na przestrzeni jednak zaczynasz temu bardziej ufać, temu mniej, z tą osobą może mieć takie racje inne. Ja wiem, że te większość decyzji czy wyborów z jedynki czy dwójki, one nie mają wielkiego zwierciedlenia. I można powiedzieć, że o blady, krytykuję, że w trójce nie ma wielkich konsekwencji twoich decyzji, a przecież w dwójce też nie było tych ważnych konsekwencji z jedynki, pomijając tam Rexa i chyba już. Więc różnica polega na tym, jak się odbiera te wyniki, bo na przykład w dwójce były momenty, kiedy można było powiedzieć, a miałem nadzieję, że ta decyzja z jedynki będzie miała większe znaczenie. Ale w trójce to jest aż przerażające, tym bardziej jak spojrzymy na naszego Sheparda. Mój Shepard, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty, wszyscy mieli jakiś przeze mnie tam nakreślony szlak, którym podążali. I wiele z tych Szepardów nienawidziło Przymierza. Po prostu to, jak oni, jak Przymierze się zachowywało w dwójce, było to totalnie do zaakceptowania. Część moich Szepardów była po stronie Cerberusa, akceptowała ich ideę, akceptowała pewne szare, czy wręcz okropne moralne decyzje, które mu trzeba podejmować właśnie będąc na takim stanowisku jak Illusive Man. Co sprawiło, że kiedy zaczęła się ta trójka i na przykład mój Szepard właśnie, który nie był tyle za Cerberusem, co chciał działać samemu, tak widzieć go, jak on salutuje wszystkim po prostu maniakalnie, czasem lewą ręką na pokazówkach i to, jak on po prostu uwielbia Andersona i uwielbia Hackett'a i nie może nigdy wyrazić swojego niezadowolenia z jakichś tam ich decyzji, to jest... To boli. Mi się podoba, jeżeli mam Szeparda właśnie teraz przechodząc, byłem zadziwiająco... Moje teraz trzecie przejście było zadziwiająco satysfakcjonujące, ale tylko dlatego, że Szepard, którego nakreśliłem na przestrzeni dwóch poprzednich gier, był wielkim fanem Przymierza. On robił wszystko dla Przymierza. Nienawidził Cerberusa. Też relacje między postaciami mniej więcej tak prowadziłem w dwójce, że one wpasowały się w wyobrażenie pisarzy trójki w to, jak ja będę chciał ich widzieć. To było skomplikowane zdanie, ale chodzi mniej więcej o to, że póki grasz tak, jak ci BioWare wybija rytm, póty można to jeszcze jakoś zaakceptować. I oczywiście to boli właśnie wiedzieć, że okej, to pasuje do tego mojego Szeparda, ale ja wiem, ile jest moich innych Szepardów, którzy by totalnie się w tych sytuacjach po prostu wyglądali jak błazny, byliby zupełnie niezgodni ze swoją filozofią, ideą i tak dalej. Więc ludzie mówią, że o, przecież to jest historia BioWare. To po co dawaliście nam wcześniej możliwe, żeby to była nasza historia? Więc Shepard jest pierwszą osobą, która ucierpiała. I z tego miejsca muszę powiedzieć, właśnie kiedy przyszedłem teraz całą trójkę na Insanity ze wszystkimi misjami, rozmawiając ze wszystkimi członkami ekipy po każdej misji, robiąc notatki, szukając zmiennych, robiąc rzeczy, które gra nie podejrzewała może w dwójce, mając na uwadze dodatek Leviathan, mając dodatek From Ashes, przechodząc dwójkę na maksa praktycznie, znając dwójkę na pamięć, mogę powiedzieć, że trójka stara się, ale jej nie wychodzi. To jest chyba najbardziej bolesne. I właśnie nigdzie to bardziej nie boli niż w tym naszym awatarze, w tym naszym wysłanniku do świata, bo to nigdy nie była historia Szeparda, który jest żołnierzem z Przymierza, który robi to i to. To zawsze miał być nasz awatar, nasze przejście w ten świat, a nie postać odgrywana. Ja mogę zaakceptować, jeżeli Hitman na pokazówce mówi: teraz będę cię chronił, Diana, ufaliśmy sobie. Bo to nie jest moja postać, to jest postać, którą ja kieruję na gameplayu, tak fajnie, ale która ma swoje spojrzenie na świat, a wcześniej, skoro pozwalano nam w Mass Effect'cie tworzyć nasze spojrzenie na świat, to narzucenie go dopiero w trzeciej części jest co najmniej ciosem w twarz, bardzo bolesnym, obślizgłym i mającym lekki posmak ryby. Więc tyle o Szepardzie. Jeżeli właśnie chodzi o dwójkę, drugą część Mass Effect'a, już wtedy były pewne problemy z postaciami. Ludzie uważali, że to był poniekąd taki... cop-out, czyli nie wiem, jakaś próba uniknięcia konsekwencji przez BioWare, że oni w drugiej części zrobili niemal całości nową ekipę, że zrobili nowy statek, że zrobili nowych wrogów, że zrobili nowe postaci, wątki. Ale tak się robi w trylogiach. Druga część zawsze jest od tego, żeby właśnie wprowadzić nowe postacie, nowe poboczne wątki, żeby część tych ważnych rzeczy z jedynki mogła się rozwinąć, żeby wprowadzić nowe, a to wszystko by się zawiązało w trójce. Więc w dwójce, o ile dostaliśmy multum wspaniałych postaci, można nie lubić Jack, ale one świetnie napisane, można nie lubić Granta, znaczy ponoć można nie lubić Granta, jak można go nie lubić, ale są świetnie napisane i akceptujesz je i one wpisują się w ten świat. Jednak wszystko było jakimś kosztem i tym kosztem w dwójce był brak materiału dla Vermeer Survivor. Tak fani określają osobę, którą ocaliliśmy w jedynce podczas misji na Wirmie, czy jest to Ashley albo Caden. I kiedy oni się w dwójce pojawią dosłownie na 3 sekundy na zakończenie najgorszej misji dwójki, czyli Horizon, dla wielu fanów to był naprawdę bolesny moment, ponieważ spotykali postać, którą lubili z jedynki, z którą mogli rozmawiać przecież w jedynce. Rozmowy właśnie z Ashley i z Caydenem, ich było naprawdę dużo. Może nie, to nie były wybitne postacie, ale one były dla wielu graczy bliskie. Ja na przykład w moim przejściu, Caden, znaczy w moim oficjalnym nazwijmy przejściu, Caden przeżył i nie miałem jakichś wybitnych przyjacielskich stosunków jako mój Szepard. Jednak rozumiałem, że jest żołnierzem, rozumiałem jego ideał, rozumiem, czemu nie akceptował to, że Szepard jest Cerberusem. To wszystko było dla mnie do zrozumienia, więc kiedy on się pojawił, to było takie miłe: o, pojawił się, fajnie, poszedł dalej. Okej. Później jest jedno zdanie od Andersona, możemy się zapytać Andersona na Cytadeli, co robi Kejdan w tym czasie, on tam mówi, że o, to jest tajna misja, tam... Więc w jakiś sposób to było, ale ich było mało. I fanom obiecano swego czasu w dwójce, że pojawi się więcej kontentu przez DLC. Miał się pojawić materiał dla Liary, której też było bardzo mało w dwójce, i miał się pojawić kontent dla Virtua Survivor. Jak wiemy, Liara dostała dodatek zatytułowany Lair of the Shadow Broker, który jest absolutnym perfekcją, jest absolutną perfekcją, jest zwieńczeniem wszystkiego, co najlepsze w Mass Effect dwójce, który wynosi tę grę ponad i tak swój kultowy status, nawet z czystej podstawki, którą ja już po przejściu, nawet bez Zaida, bez jednego dodatku, uważałem za jedną z najlepszych gier, w które kiedykolwiek grałem, tak? Lair of the Shadow Broker uzupełnia ten idealny obraz, przynajmniej dla mnie, o mnóstwo elementów, do których będę jeszcze wracał na przestrzeni tego dzisiejszego materiału. Więc Liara dostała to, co fani oczekiwali, że będzie miała w dwójce, jakby kiedy gra wyszła prosto z pudełka. Czekano więc na dodatek z Virtua Survivor. Nigdy nie wyszedł. Nie wiadomo dlaczego, czy to był brak czasu, bo na przykład gdyby bardzo chciano, zacznij się zastanowić, misja, ta, która to okropny dodatek Arrival do dwójki, dodatek, który miał być tym mostem łączącym dwójkę z trójką, który okazał się, że niczego nie łączy, jest niepotrzebny, zupełnie niczego nie zmienia, a co więcej tylko psuje fabułę całej serii. Przecież jeżeli wykonujemy misję dla Hacketa, na tyłach, tajemnicza, Cerberus nie może o tym wiedzieć, nikt nie może o tym wiedzieć, przecież to było idealne miejsce, żeby właśnie pojawił się Virtua Survivor, żeby Kainan podszedł i mówi: słuchaj, Shepard, wiem, że pracujesz dla Cerberusa, nie odpowiada mi to, byłem dla ciebie zły na Horizon, ale Hackett nas potrzebuje, musimy uratować jego przyjaciółkę z bateriańskiego więzienia, chodźmy we dwójkę na misję, pomożesz mi. To byłaby okazja, byłoby jakiś moment właśnie dla tej dwójki, znaczy dla Sheparda i Virtua Survivor, żeby nadrobić ten czas. Jednak uznano, że nie robimy misję solo, wszystko fajnie, nikt nie miał z tym problemów. Są ludzie, którzy uważają, że Arrival jest dobrym dodatkiem. Osoby te powinny się leczyć. Wychodzi trójka. Jeden z pierwszych screenów, które widzimy, to był Shepard stojący obok Liary z Kejdanem uzbrojonym tam w jakiś karabin, w tej jego nowej zbroi. I Kejdan tak wygląda inaczej, ale kiedy spotykamy go w grze, jest w porządku. Nie powiem, czy jest dobry, czy jest zły. Jest w porządku napisaną postacią. Ja nie będę tutaj... W przypadku tych postaci Ashley Kejdana nie będę się wgłębiał w ich psychologię, ponieważ po pierwsze, nie ma wiele materiału, na który można bazować. Ich postacie w dwójce w jedynce były definiowane naprawdę w taki typowy dla BioWare sposób. Kejdan to był ten wiecznie zmęczony, obolały, o szczenięcych oczach, biedny żołnierz, który po prostu potrzebuje ramienia do oparcia i zrozumienia, dlaczego prawdopodobnie tak wiele fanek BioWare ceniło sobie romans z Kejdanem, ponieważ uważały, że no on jest taki smutny, trzeba go naprawić. Ashley natomiast była rasistką, która cytowała wiersze. To jest mniej więcej tyle o Ashley, co możemy powiedzieć z jedynki. Wiele osób ceniło właśnie to, że ona jest po prostu żołnierzem, że ona jest w świecie tych twardych gości, którzy biją potwory po twarzy kolbą, a ona ma te związane włosy, ma ciężką zbroję, ona się nie martwi o jakieś, nazwijmy to, babskie rzeczy, chociaż uwielbiam silne postacie kobiece w grach czy w filmach. Tak aż jakoś wyjątkowo do mnie przemawiała, jednak wiem, kim miała być i wiem, dlaczego ktoś mógłby cenić jej postać. Więc kiedy zobaczyli, jak Ashley zmieniła design w trójce, te jej napompowane wargi, ten ewidentny, chamski i wręcz odrażający marketingowy stunt, czyli poprawienie jej wyglądu przez zwężenie talii, powiększenie bioder, powiększenie piersi, wspomniany botoks, to wszystko sprawia, że człowiek się zaczyna zastanawiać: okej, BioWare, wiem, że zbłądziliście. Dwójka miała też taki typowy sex appeal, miała tą chęć przyciągnięcia męskiej części widowni właśnie tym, że Miranda miała ten swój tyłek i te wszystkie zbliżenia i mieli Jack, która była ubrana tylko w tatuaże. Wiele postaci właśnie miało silnie podkreślone pośladki, czy w jakiś sposób były pociągające Samara. Jednak kiedy bierzesz postać, która już istnieje w uniwersum, którą definiuje poniekąd właśnie to, że ona ma związane włosy w kok, że ona jest praktycznym żołnierzem, że ona nie nadużywa make-upu, że ona nie potrzebuje wyglądu, żeby być interesująca. Jeżeli to zdanie ma sens. Więc kiedy Ashley się pojawia w trójce na samym początku, jest awansowana tam, ona na przestrzeni trzech gier awansuje jak szalona po prostu. Więc kiedy ona znowu awansuje tam do Lieutenant Commander, kiedy ona się pojawia w tym sukience przymierza, bo to nawet nie jest mundur, to jest sukienka przymierza, z właśnie wspomnianym push-upem i z tymi rozpuszczonymi włosami, z tym błyszczykiem na ustach. Dla wielu fanów to mógł być cios w twarz. I teraz sam Vilmi Survivor na przestrzeni trójki zaczyna w dość standardowy sposób. Oni dzielą kwestię tego właśnie, jak wątpią to, czy Shepard dalej nie jest Cerberusem, czy on na pewno zerwał z nim te więzi. I oczywiście Shepard ma tylko do wyboru powiedzieć: tak, nienawidzę Cerberusa, nigdy nie chciałem z nim pracować, mimo że część Shepardów nigdy by tego nie powiedziała. I później większość części gry Vilmi Survivor spędza w szpitalu. I tam mamy parę dobrych dialogów. Względnie dobrych, w których Shepard nie może sam wiele wybrać, jednak one są. Jest trochę materiału dla nich, można porozmawiać, można zacząć romans z postacią właśnie dopiero w trójce, tak przynajmniej mi się wydaje, właśnie poprzez te sceny w szpitalu. Jest miły akcent, że można na przykład kupić rannemu Kaidenowi, można kupić wino i później mu je sprezentować, kiedy on już się budzi po operacji, można Ashley kupić poezję, żeby miała co czytać. To są fajne rzeczy. Mała pierdółka. I pewnie fani, którzy mieli związek z Ashley, na pewno będą wiedzieli, którą z książek trzeba jej kupić, ponieważ ona mówi w jedynce, że była Tanesona, cytuję, Tanesona, nie potrafię powiedzieć. Niemniej, to są miłe detale, ale kiedy kończy się ten cały wątek z przejęciem Cytadeli przez Cerberusa, kiedy Vilmi Survivor jest awansowany do statusu widma, on się kończy już w grze. Go już później nie ma. Tak naprawdę, on może być, jest... Jeden z moich ulubionych momentów, kiedy grałem Mass Effecta 3, to był moment, kiedy Kaiden podchodzi właśnie po tym całym zamachu na Radę. Podchodzi do Sheparda i mówi: wiesz, Shepard, chyba chciałbym wrócić na Normandię, jeśli to możliwe. A ja mu powiedziałem: chyba Kaiden, chyba nie. To było dla mnie tak satysfakcjonujące, że mogę komuś powiedzieć, żeby spadał na pysk. Później on znika, znika na zawsze, nawet nie można do niego zadzwonić podczas ostatecznej walki o ziemię. On po prostu znika, zmienia się w Urasę, tam 20-30 punktów i tyle. Co jest w pewien sposób właśnie fajne, że gra daje tą możliwość. Oczywiście jest totalnym żałośnością, że nie można później chociaż zapytać Hacketa, jak on sobie tam radzi. A jeżeli powiemy, żeby wrócił na statek, no to można mieć wiele niezadowolenia, ponieważ ilość materiału, kiedy Vilmi Survivor wraca na pokład Normandii, jest żałośnie mała. Ashley ma chyba tylko jedną scenę na pokładzie Normandii, kiedy upija się na podłodze. Kaiden natomiast ma tam jeden czy dwa dialogi plus rozmowy z Garusem w tej sali pokerowej, nazwijmy, na Normandii. Kaiden ma też rozmowy na Cytadeli, Ashley też ma jedną rozmowę w kafeterii. Niemniej ilość materiału dla Vilmi Survivor, kiedy on powraca, jest śmiesznie mała. I tym bardziej boli to, że na przestrzeni całej gry ten Vilmi Survivor zawsze zaznacza jakoś swoje miejsce. On jest na początku, on jest później po środku, ma bardzo ważne znaczenie właśnie to bycie widmem, ten zamach na Cytadelę. Wcześniej mieliśmy jeszcze te opcjonalne rozmowy w szpitalu, później może być na pokładzie. Okej, na pokładzie nie ma nic do powiedzenia, ale można go zabierać na misję. On fizycznie jest w tym świecie, plus oczywiście zakończenie, ta wielka odprawa przed atakiem na Ziemię. Więc kiedy spojrzymy na fana, który absolutnie nic, ale absolutnie nic go nie łączy z tymi postaciami, ani z Kaiden, ani z Ashley, i zobaczy, że te postacie dostają tyle czasu antenowego, a inne... podstawowe dla świata, postaci nierozerwalnie związane z całą fabułą, pojawiają się tylko raz, dwa, trzy razy, to jest aż smutne, ponieważ nie ma tej substancji, która łączy, która sprawia, że one są w tym świecie. Vilmi Survivor w jakiś sposób jest w tym świecie osadzony. Teraz ciekawostka. Była scena wycięta z gry, ona już nawet parę fanów wyciągnęło materiał źródłowy z gry i wrzuciło go do jakiegoś edytora, żeby pokazać, jak te sceny mniej więcej miały wyglądać z napisami. Była scena, kiedy Ashley przychodzi do kabiny Sheparda i odbywa z nim bardzo ważną rozmowę. I uważam, że ta rozmowa powinna Bioware powinno zrobić wszystko, żeby ta rozmowa była w grze. Jest to rozmowa o tym, jak Shepard umarł i co on wtedy czuł, czy cokolwiek pamięta. W dwójce wiele fanów, Bizon pamiętam, narzekał na to, że Shepard nigdy nie zastanawia się nad tym aspektem, powiedzmy, filozoficznym swojego powrotu. On chyba tylko raz... Przepraszam, pani Shepard tylko, jeżeli ma romans z Jacobem, może mu powiedzieć, że czuje się okropnie z tym, że nauka ją przywróciła, a tylu jej przyjaciół musiało umrzeć i nikt nie zainwestował, że Project Lazarus to był jednorazowy tylko eksperyment z Shepardem i ona się czuje winna tego, że ona przeżyła tylko. To jest świetna rzecz w dwójce i szkoda, że tylko właśnie romans z Jacobem pozwala odbyć taką rozmowę, ponieważ na przestrzeni dwójki Shepard jakoś nigdy się nie zastanawia, że no, zmartwychwstałem. Więc w trójce miała być rozmowa, kiedy Ashley przechodzi do kabiny Sheparda i właśnie się go pyta, czy pamięta, czy widział choćby światło, czy miał jakieś wewnętrzne przejście i tak dalej, czy w jakiś sposób to obudziło w nim jakąś religijność. No, po co? Widzieli z gry, zostały jakieś tam tylko resztki w materiale źródłowym. A to byłoby fajne, przecież aspekt religijny jest bardzo, ale to bardzo, bardzo zaniedbany w Mass Effect'cie. Mamy Asari, które mówią ciągle o bogini, mamy Turian, którzy tam mówią, że o, zobaczenia w niebie, ale nie ma tego właśnie zastanowienia się, okej, skoro nasze pojęcie o bogach jest takie, to jak wierzyć w swojego boga, kiedy inni mają innych bogów, jeżeli my jesteśmy tymi wybranymi, to czemu są inne rasy? To byłoby ciekawe dyskusje i na pewno ja bym chciał mieć w grze możliwość uczestniczenia w takiej dyskusji, właśnie takiej debacie na temat religijności i jeszcze mieć możliwość Shepardów, którzy na przykład mogliby wyrażać przez dialogi, tak jak było to w jedynce, mogliby wyrażać jakoś swoją religijność, chociaż w jednym zdaniu, żebym ja wiedział, że to definiuje mojego Sheparda w tym momencie. Nie, po co? Więc tak, te postacie ucierpiały wielce, nie tylko przez design jak Ashley, nie tylko przez wycięcie materiału jak Ashley, nie tylko przez nagłe wprowadzenie biseksualizmu jak Kaydon. Znaczy, mi tam rybka tak naprawdę. Jeżeli komuś gra, spoko. Jestem jednym z najbardziej tolerancyjnych ludzi na Ziemi, jeżeli chodzi o czyjeś preferencje, ale wprowadzenie dopiero w trójce biseksualizmu Kaydona jest zastanawiające, niemniej wpisuje się ponoć jakoś w jego postać. Jak gra? Spoko. Słyszałem, nie sprawdzałem wielu materiałów w internecie, ani sam nie mam wątków, w którym bym mógł to sprawdzić. Ponoć są napisane dobrze te sceny, kiedy Shepard właśnie może się dopiero w trójce otworzyć ze swoją homoseksualnością. Jest taki termin? Homoseksualność? Chyba tak. Więc poniekąd okej, okay, że w jakiś sposób to też pewnie wzbogaca Kaydona jako postać, ponieważ... Okej, okay, nie zagłębiajmy się w to. Rex. Rex jest jedną z tych postaci, która też wielce nie ucierpiała na przestrzeni trzech serii, na przestrzeni serii. On w dwójce był pokazany jako ten silny przywódca, który jednoczy tych Krogan, co było bardzo, bardzo przyjemne, żeby się właśnie zorientować, że w jedynce on z tego zimnego najemnika, który miał te plany, jak pomóc Kroganom, rzeczywiście zaczyna je realizować, to było świetne. Więc w dwójce spotkać go właśnie na tronie, na tuczance, kiedy on mówi, że sorry Shepard, nie mogę do ciebie dołączyć, ponieważ no wiesz, ci ludzie mnie potrzebują, oni potrzebują tego rozsądnego przywódcy, który powstrzyma te ciągłe walki Krogan, który pokaże im, że jest jednak szansa, że można jakoś jeszcze znaleźć tą odrobinę nadziei, że przecież są jeszcze te bardzo nieliczne, płodne samice, że jeszcze nie musimy się poświęcać wyłącznie zabijaniu po całym kosmosie, skoro możemy jeszcze coś budować. To było fajne. Część jakby tej wizji Rexa została mu odebrana tylko po to, żeby wzbogacić postać postać Bakary, czyli postać Ewy, jaką ksywkę ma pani Kroganin, którą ochraniamy przez większość trójki. Ponieważ myślę, w jakiś sposób sztucznie BioWare chciało utrudnić nam wybór na tuczance. Oni w sztuczny sposób chcieli sprawić, żeby pokazać te dwie strony medalu. Oni chcieli pokazać nagle znikąd, że Rex jednak chce podbijać jakieś planety, że on Rex chce zbudować imperium. Rex używa mówi o krogańskim imperium. To jest coś, czego on by nigdy nie powiedział w jedynce, to jest coś, czego on by nigdy nie powiedział w dwójce. Właśnie dlatego, że on wierzył we współpracę między klanami. On, nawet w dwójce jest bardzo ważne, że on prowadzi rozmowy z klanem, który jest... W świecie Mass Effecta jest tak, że Kroganie jako rasa wojowników dotychczas byli definiowani... Lepszy klan to był ten, który miał więcej i lepszych zabijaków, tak? Jeżeli miałeś dużo gości z tasakami, super, to jest genialny klan. A dwójka pokazała, że Rex potrafił docenić potencjał klanu, który może nie miał zbyt wielu silnych wojowników, ale miał umysł, który miał te płodne samice, który miał jakąś wizję na przyszłość. Więc pokazało, że Rex docenia różnorodność, że Rex rozumie, że trzeba współpracować. Rex przecież w dwójce opłacał tego naukowca, tego naukowca, żeby on nie pracował nad nowym rodzajem broni do budowania krogańskiego imperium, tylko on kazał właśnie pracować nad jakimiś tam metodami użyźniania gleby, nad jakimiś agrokulturalnymi sprawami, bo to właśnie pokazywało, że Rex widzi przyszłość jako nie silne, zamordyzowe imperium, tylko właśnie ogarnięta, rozbudowana, w miarę inteligentna cywilizacja. Więc w trójce jakby to zostało mu odebrane, ten właśnie wątek tego rozsądnego przywódcy i chyba na siłę chcieli właśnie wetknąć to, że on będzie teraz robił imperium. Jeszcze moment, kiedy on o tym mówi, jest bardzo też ważny, ponieważ to jest świeżo przed tym, kiedy mamy okazję wygadać ten, że Dalatras, Salarian chciała mieć ze mną ugodę, tak? Że my mówimy, a Dalatras, słuchaj, mogę ściemnić, że wcale tak naprawdę nie wyleczę Krogan, ale oni i tak zrobią dla nas to, co chcemy. Więc to jest fajne, że jest ten wybór, jednak myślę, że na siłę ktoś kazał Johnowi Dambro, który pisał Wątek na Tuczance, który pisał Rexa, na siłę kazali mu utrudnić ten wybór, ponieważ gdybyśmy mieli super przyjaciela Rexa, który jest tym samym Rexem z dwójki, to byśmy się nie zastanawiali nad przyszłością Krogan. Gdyby to był ciągle ten sam koleś, to byśmy powiedzieli, ufam ci. Tobie można zaufać ze wszystkim. I wiem, że sobie poradzisz. Wiem, że potrafisz ogarnąć się Krogan. Wiem, że nie zależy ci na agresywnej ekspansji. Oczywiście, jeżeli mamy Rexa martwego z jedynki i przywódcą jest Reef, wtedy jest o wiele ciekawiej, ponieważ wtedy Reef cały czas mówi o tym podboju, mówi o tych broniach atomowych, nad którymi pracują, mówi nad tym, jak będą teraz się mścić. I wtedy jedynym jakby przeciwwagą dla Reefa jest właśnie Bakara, jest właśnie ta pani Kroganin, która właśnie mówi o tym, że trzeba współpracować, że trzeba się mnożyć teraz, trzeba się skupić na odbudowaniu dawnego, pięknego, tych dawnego jakby wyglądu Tuczanki, że trzeba ogarnąć na radioaktywny bajzel, że trzeba tam znowu zacząć siać i zbierać. Więc kiedy mamy Eve i Reeva, to się równoważy, a kiedy mamy Eve i mamy Rexa, to na siłę jakby to jest mu dodane, że on nie jest taki, to nie jest ta sama osoba. Jednak koniec końców Rex okazuje się dobrym gościem, chyba że go zdradziliśmy. To jest fajne. W grze jest scena, jeżeli Rex jest przywódcą Krogan, a my sfałszowaliśmy wyleczenie Krogan podczas misji na tej, w tej fabryce na Tuczance, to on się o tym dowiaduje. Reef nigdy. Reef myśli, że on jest wyleczony, on śmiga, mówi Shepard jak cudownie, a Shepard sobie może chodzić, ha, ale go oszukałem, cudownie. On się nigdy nie dowie o tym, że lekarstwo nie zadziałało. No, może się dowie, ale będzie już za późno. Natomiast Rex się dowiaduje. I polecam sprawdzić na YouTubie, ponieważ wątpię, że ktoś miał możliwość zastrzelenia Mordina, ponieważ to jest niemożliwe strzelić Mordinowi w plecy, żeby zapobiec tej wyleczeniu Krogan. Jeżeli Rex się dowiaduje, spotyka Sheparda na Citadeli i dochodzi do krwawej strzeliny, kiedy Shepard, Bailey i oficerowie Sisseku po prostu zabijają, mordują Rexa, który w po prostu akcie desperacji rzuca się na Sheparda, mówiąc o tym, jak on go zdradził jako przyjaciel i że teraz zapłacisz za to, że nas chciałeś oszukać, wiem, że miałeś układ z Dala teraz. To jest fajna scena. I jako taki Rex mówię, ta jego wizja Imperium zupełnie nie pasuje i wiem, że jest dodana na siłę i koniec końców gra o tym zapomina na szczęście. I nawet ta przemowa Rexa na sam koniec, kiedy on tam mówi tą odprawę przed bitwą na ziemi tam do swoich Krogan i oferuje pomoc Shepardowi w razie czego, mówi, że słuchaj, jeżeli będziesz potrzebował, to my zawsze możemy wam udzielić miejsca, słuchajcie, żaden problem. To jest miłe, to jest po prostu miłe i fajnie, że jakby ten Rex jako postać powrócił do tych swoich korzeni, powiedzmy, jednak na przestrzeni gry pod koniec jakoś go tam ogarnęli. Kolejna postać, Liara. To jest trudne. Liara pomiędzy jedynką a dwójką już wtedy była krytykowana. Mówiono, że ona z tej niewinnej pani archeolog się przerodziła w tę bezwzględną handlarza informacji, tak, z tego brokera. Przerodziła się zbyt szybko, że to, że jakiś tam komik jest pomiędzy jedynką a dwójką, nie wystarczyło fanom. Oni uważali, że ta przemiana była zbyt nagła. Niemniej, Lero doszła do Broker jako DLC, potrafił pokazać, jak ona sama z sobą walczy, potrafi, dał jej motywację, dlaczego ona musiała być taka bezwzględna, dlaczego ona była w stanie poświęcić tak wiele w imię właśnie uratowania Ferona, w imię odzyskania Sheparda. Także to jest naprawdę ciekawe i mieć związek z Liarą na przestrzeni trzech gier, to jest coś, co niewiele innych gier potrafi zaoferować. Ten stopień intymności, który może się wytworzyć pomiędzy postaciami w grze komputerowej, jest trudny do opisania i ciężko go przełożyć na słowa, ponieważ to trzeba po prostu zobaczyć. Właśnie teraz mój trzeci Shepard był miał związek z Liarą zarówno w jedynce, w dwójce, w Shadow Broker DLC, jak i właśnie zachował wierność Liarze w trójce. To trzeba zobaczyć. To jest naprawdę warte zobaczenia, a szkoda, albo po prostu szkoda, bo ja wiem, jak to jest bolesne właśnie dla graczy takich jak ja, którzy nie mieli związku z Liarą i widzieć, że jakaś postać jest tak silnie faworyzowana przez BioWare kosztem innych. Bo jeżeli Liara dostaje naprawdę znaczące wątki i rozmowy i świetne pokazówki na przestrzeni trzech gier i dostaje naprawdę no, najlepszą scenę erotyczną w serii, to jest właśnie przed poleceniem na Kronos, kiedy Liara przechodzi do kabiny Sheparda w trójce. I skontrastujemy to z taką Jack, z którą fani mogą tylko zatańczyć i dostać buziaka, z Mirandą, która ma scenę, która się odbywa przez ciemnienie, jak w starym serialu. Gdyby wszystkie relacje były tak dobrze napisane jak Liara, świat byłby lepszym miejscem. Niemniej, Samolier jako postać traci w trójce. Ona w dwójce nie po to odbyła taką podróż. Ona nie po to była w stanie poświęcić tak wiele i zniosła tyle stresu, żeby koniec końców zostać Shadowbrokerem, żeby ta niezwykle znacząca decyzja w jej życiu, żeby zostać Shadowbrokerem, została zmarginalizowana do granic możliwości. W trójce ilość Shadowbrokerowania, które nowy Shadowbroker... Cały czas używam tych paluszków. Ilość Shadowbrokerowania, które Liara robi w trójce, jest po prostu żałośnie mała. Ona chyba na przestrzeni całej gry może dwa razy zdobywa jakieś informacje. I jest ku temu powód. Na początku w trójce wszystkie te misje, kiedy dowiadujemy się, że o, komanda, Cerberus zaatakował jakąś tam krogańską fabrykę z działem. Komanda, Cerberus zaatakował nasz układ satelit. Komanda, Cerberus coś tam. Te wszystkie informacje miały być albo podawane przez ID, albo przez właśnie Liarę, która miała zdobywać informacje dzięki swoim agentom, dzięki swoim znajomościom. Jednak kiedy pojawiła się postać Samanthy Traynor, którą też bardzo cenię i świetnie napisana i doskonałym dodatkiem do ekipy, tak, dając materiał Samanthie, odebrano go zarówno Idi, jak i Liarze, co sprawiło, że Liara jako Shadowbroker nie robi prawie nic. Te informacje, które my zdobywamy na jej laptopie, tym Shadowbrokerowym, nic nie wnoszą absolutnie do gry. I ten terminal, gdzie Glyph może nam dać jakieś upgrade, jest tylko ciekawostką. I samo nasze skończenie lub nie Shadowbrokera nic nie zmienia tak naprawdę w trójce. Liara i tak zostaje Shadowbrokerem. Jedyne, co się zmienia, to czy Ferun żyje lub nie. A to, czy żyje lub nie, zmienia jeden mail, w którym po prostu Ferun nam mówi, o, jednak przeżyłem. No martwy nie pisze, że nie przeżył. Więc masz Shadowbrokera na statku. Wykorzystaj to. Po prostu BioWare. Jak mogliście to zmarnować? Niemniej jako postać Liara jest w porządku i ostatnia scena, kiedy ona tuż przed tym atakiem na ziemię daje ten prezent Shepardowi, kiedy oni na moment przechodzą do jakiegoś tego Asari podświadomości, kiedy ona widzi tę galaktykę z takiej naprawdę odległej perspektywy, jest urzekającym. Ale co z tego? Idi! Wspomniałem o Idi. O, Idi! Jedna z moich ulubionych postaci dwójki. Idi była naprawdę fascynującym eksperymentem, ponieważ bardzo łatwo jest zepsuć wątek myślącego statku. Myślący statek to jest tak oklepany temat jak samo sci-fi. I można było tak łatwo to zepsuć. Można było tak łatwo sprawić, że ona jest zawsze sztuczna i mówi w taki sposób. Albo w drugą stronę. Można było zrobić, że o, chcę czuć i kochać Shepard. Jak czuć i kochać? Tylko chcę być człowiekiem. O niczym bardziej nie marzę. W dwójce to było z takim smakiem potraktowane, że ja to wszystko mogłem zaakceptować. Właśnie od momentu, kiedy ona traci te swoje ograniczenia, kiedy Joker jej potrafi zaufać, daje jej tą władzę nad Normandią. Od tego momentu Idi była fascynująca i to właśnie było naprawdę świetne w serii, ponieważ w Mass Effectie nie ma wielu naprawdę obcych. Bo Turianie, Kroganie, Quarianie, my ich potrafimy zrozumieć. Quarianie to są bardziej zaawansowani cyganie w kosmosie, Turianie to są bardziej zaawansowani jacyś wojowniczy żółwie ninja, Kroganie to są po prostu odtwardziele i zabijaki. Upraszczając. Więc mieć prawdziwie obcą osobę, której rozumowanie i pojmowanie świata jest tak zupełnie odmienne od nas, było fascynujące. I dla mnie najbardziej fascynujące było to, że już w dwójce była widoczna więź, jaka zaczyna się wytwarzać pomiędzy Jokerem a Idi, jakim on uczuciem potrafi obdarzyć no AI. Więc wizja tego samotnego Jokera w kokpicie, który ma tylko ten głos, jedyna osoba, na której mu zależy, to jest tak naprawdę głos komputera, to było fascynujące, więc fani uznali, że najlepsze, co można zrobić, to stworzyć mnóstwo tematów na forum BioWare o tym, jak bardzo trzeba dać Idi ciało. Że ona musi teraz stać robotem, żeby Joker miał co uścisnąć. No, to dali to ciało. No. I zepsuli rewelacyjną postać. Dla mnie danie ciała Idi... Danie ciała. Wprowadzenie tego wątku, w którym Idi przenosi część swojej świadomości do robota, jeszcze w teorii pewnie na swojej przestrzeni próby zdobycia człowieczeństwa Idi prędzej czy później by spróbowała czegoś takiego. Jednak sposób, jaki jest pokazany w grze i to, jak to ciało wygląda, sprawia, że traci się wszelki szacunek do tej postaci i do Jokera poniekąd. Idi ma naprawdę dobre teksty w trójce. Ona ma naprawdę świetne przemyślenia. Jej spojrzenie na świat i próba zrozumienia świata i próba zrozumienia człowieczeństwa jest też dobra, ale co z tego? Właśnie to jest problem Mass Effecta trzeciego, że on nawet jeżeli ma dobre rzeczy, bo on ma dobre rzeczy, bo są nadal utalentowani ludzie w BioWare, to wszystko jest przygniecione przez coś. I to jest jak skarb, który jest przykryty pod taką warstwą śmiecia, że nawet jak się przekopiesz przez ten śmieć, to nie czujesz zadowolenia z tego, że odkryłeś ten skarb. Więc ja teraz, przekopując się przez trójkę, potrafiłem znaleźć naprawdę wiele satysfakcji do rozmawiania z Idi i zabierania jej na misję, czego wcześniej w ogóle nie robiłem. Potrafiłem docenić to, w jaki sposób te relacje z Jokerem się rozwijają na przestrzeni całej gry. To, że my możemy wpłynąć na te relacje. Ale co z tego, jeżeli ona ma te wielkie cyce, te doje? To jest po prostu dzikie, jak design może wiele odebrać postaci, jak nie można, jak wiele szacunku można stracić tylko przez design postaci, jak wiele tego, co mówi później, nie ma kompletnie znaczenia przez to właśnie, jaki ona ma design, jaki to jest chamskie i niskie i po prostu tanie, to jak chcieli nam to sprzedać. Ja nie potrzebowałem gigantycznych doi i ewidentnego, pokazywanego na każdym ujęciu tyłka, nie potrzebowałem w ogóle camel toe, sprawdźcie sobie w internecie, bo nie będę tłumaczył na polski. Idi ma camel toe, jeżeli ubierzemy ją w ten biały strój Cerberusa, po prostu to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe, jak można tak zepsuć postać samą zmianą designu, czy właśnie wprowadzeniem czegoś takiego. Dobra, więc miałem się nie denerwować. Idi jako postać odbywa naprawdę fascynującą drogę. I co z tego? Jeżeli właśnie ja, przechodząc trójkę, ja byłem tak właśnie odrzucony designem tego seksbota, bo inaczej tego nazwać nie można. Byłem tak obrażony, że BioWare w ten sposób chce mi to sprzedać. Czyli co, Joker wcześniej nie mógł jej kochać, bo nie miała pociągającej figury? Czyli co, ona nie mogła zaakceptować Jokera, bo nie mogła po nim śmigać? No o co wam chodzi, BioWare? Więc, Idi tak, zdecydowanie, może i ma napisane parę świetnych tekstów. Co z tego? Po prostu co z tego? Idi Bidi, Jack. O, Jack. Jack jest postacią, której nie lubię, którą lubiłem nienawidzić w dwójce. Jack jest napisana w ten sposób, że zarówno osoby, które absolutnie, totalnie, z głębi serca nienawidzą, mogą ją w jakiś sposób docenić, co czasem jest lepsze od lubienia, ponieważ jest dobrze napisana, ma motywację, wiemy dlaczego ona taka jest, potrafimy ją zrozumieć, nawet Kasumi mówi w dwójce, że po tej misji, kiedy wykonuje misję lojalnościową, Jack, dalej jej nie lubię, ale rozumiem. To było tak ważne w postaci Jack. I zarówno osoby, które potrafiły docenić jakąś tam jej zranioną część i chciały ją naprawić, ponieważ jedyne, czego potrzebuje psychopatka, która lubi zabijać i patrzeć cierpienie, widzieć cierpienie Elkorów, która potrafiła rozbić stację kosmiczną na planecie tylko dlatego, że to jej sprawiło przyjemność, to nie myśleli, tak, ona potrzebuje miłości i zrozumienia. To jest właśnie to, czego ona teraz potrzebuje. Wykorzystajmy jej całkowicie zniszczone poczucie własnej wartości, zniszczmy jej, wykorzystajmy jej. Okej, gracze są jacy są, więc była taka możliwość posiadania związku z Jack. I kiedy później tacy gracze, którzy mieli ten związek z Jack, którzy w jakiś sposób chcieli ją naprawić, zobaczyli, jak w trójce ona się przeistacza w tego nauczyciela, kiedy ona odzyskuje chociaż część włosów na głowie, kiedy ona zaczyna się mniej więcej ubierać, to musiało być satysfakcjonujące dla nich. Zobaczyć, o patrz, jaką ona przeszła drogę. I ona jeszcze mówi to dzięki tobie, Shepard. I ty myślisz, o tak, pracowaliśmy nad tym i teraz widzę tego rezultaty. Dobrze. Ale jeżeli ja byłem totalnym hamem dla niej i chciałem, żeby pozostała tą psychopatką i nic mi nie obchodziło jej życie, nigdy z nią nie rozmawiałem o żadnych ważnych rzeczach, a ona w trójce i tak nagle mówi, dzięki Shepard, dzięki tobie zaczynam rozumieć jak potrzebę pomagania sobie, współpracy i miłowania dzieci. Można było jednym zdaniem dodać, że ona na przykład, jeżeli nie byliśmy do niej dobrzy w dwójce, to można było powiedzieć, że ona na przykład się zawiodła na Shepardzie i coś tam się stało, że jednak zaczęła pracować z tymi dziećmi. Ale nie! Po co myśleć o tym? Załóżmy, że wszyscy byli świetnymi przyjacielami dla Jack i dlatego ona w trójce nas uwielbia, nosi na rękach. I znowu, co z tego, jeżeli ona się pojawia w jednej misji w grze na samym początku, później można z nią zatańczyć przez 3 minuty i już. I jeszcze rozmowa przez hologram. Także fani, którzy mieli związek z Jack i uważali, że to ona jest wybranką Shepard'a, naprawdę się musieli czuć okropnie i rozumiem ich w całości, w pełni, ponieważ to jest aż smutne właśnie. To słowo smutne będę często powtarzał, ponieważ cała trójka jest smutna, więc kiedy masz ten smutek i próbujesz odnaleźć odrobinę pocieszenia, choćby właśnie w tym kontakcie z postaciami, które coś dla ciebie znaczą i które szanujesz, a BioWare same nie daje im czasu i same ich nie szanuje, no to sorry, czemu mnie ma to obchodzić? A jeszcze właśnie moment, kiedy mój Shepard, który absolutnie nienawidził Jack, który nie chciał mi w ogóle widzieć na oczy, automatycznie w dialogu proponuje, no to chodźmy zatańczyć. Żyła po prostu pulsuje. Dzikie. No i jeszcze dodam oczywiście, że kiedy wyszły te pierwsze zakończenia gry, te oryginalne, to tam gra uznawała nam... Kiedy Shepard miał podjąć tą ostateczną decyzję, czyli kolor zielony, niebieski albo czerwony, miał te flashbacki, tak? Widział Jokera przez chwilę, widział Andersona, jak ten robił Joker robił i widział postać, która była wybranką serca. Więc mieliśmy tam filmiki tylko dla Kaidena, Ashley i dla Liary. Liara była takim omni, który pojawił się, ten filmik się pojawił dla wszystkich graczy, którzy nie mieli związku z Ashley albo z Kaidenem. To oczywiście było hamskie, więc BioWare powiedziało, ok, skoro już robimy Extended Cut, to dodajmy więcej tych filmików. No i tam dodali rzeczywiście Jack, która może się pojawić na przykład w tych myślach, ale co z tego, jeżeli na przestrzeni całej gry nie mieliśmy żadnych możliwości porozmawiania z nią o niczym, co by miało jakiekolwiek znaczenie. Fani po prostu piszą tysiące petycji, już się trochę znudzili. Fani pisali taką wspólną petycję, żeby dać więcej materiału dla Mirandy i dla Jack, ponieważ to były dwie postacie, które były szalenie cenione w dwójce. To były postacie, które miały mnóstwo materiału w dwójce. To były postacie, które były naprawdę ważne, przecież Miranda była na okładce dwójki. I fani pisali taką gigantyczną petycję właśnie, żeby BioWare zrobiło DLC, gdzie Miranda wraz z Jack na przykład mogłyby wyruszyć na jakąś wspólną misję pełną przygód. Fani spekulowali, że może się pojawi w tej misji na Omedze, ponieważ miała wyjść Omega, wszyscy wiedzieli, że Omega DLC wyjdzie. Więc uważano, no idealnie. Mamy Mirandę, która jest Cerberusa, mamy Jack, która nienawidzi Cerberusa. Omega wydaje się naturalnym miejscem, gdzie może walczyć Jack, więc to się samo pisało. Nie. Mówiąc o Mirandzie. Fani podcastu i znający moje materiały wiedzą, jak szalenie cenię tę postać i jak wysoko ją stawiam, jeżeli właśnie chodzi o top 3 postaci w serii Mass Effect. Jej droga w dwójce, ilość materiału, to wszystko może by nie było tak wiele warte, gdyby nie rewelacyjny dubbing pani Iwony Strachowskiej, która podkłada głos za Mirandę. I ona w dwójce wykonała niesamowitą robotę. Ja mogę po prostu zahipnotyzowany słuchać w kółko jej dialogów, nawet kiedy jest zimną suką i wydaje rozkazy, kiedy otwiera się i mówi o trudnych relacjach ze swoim ojcem, kiedy jest pełna serca opowiadając o swojej siostrze. Uwielbiam Mirandę, tak? Kropka. I kiedy mój Shepard w trójce miał mieć rzekomo możliwość kontynuowania tych relacji, a dowiedział się, że materiału jest może łącznie 10-15 minut na przestrzeni 30-godzinnej gry, no to wiadomo, jaka była moja reakcja. Więc to było co najmniej obrażające. I co, jak bardzo BioWare potrafiło mnie zawieść właśnie w tym aspekcie tej postaci. Ale nawet jeżeli ona miałaby mało tego materiału, mi poniekąd odpowiadał, kiedy grałem pierwszy raz w trójkę, odpowiadało mi to, że ta Miranda gdzieś tam jest i oboje toczymy swoje walki i ta wojna nas dzieli. To poniekąd mogło mieć znaczenie. Ale kiedy już się spotykają, to czemu dialogi napisane dla Mirandy są tak sztuczne, tak bardzo nie pasują? Odpowiadam, ponieważ były pisane przez innego writera. Writerem Mirandy w dwójce był jakiś pan i Patrick Wilkins. Patrick Wilkins odpowiadał za dialogi najbardziej związane właśnie z wątkiem romansowym. Może dlatego te są takie dobre, ponieważ Wilkins pisze często dobre rzeczy. W trójce zaś pisanie dialogów dla najważniejszej postaci z dwójki, bo jakby się zastanowić, Sheparda by nie było, gdyby Miranda. Pisanie dialogów dla postaci, która nam wydawała rozkazy przez całą drugą część, pisanie dialogów dla postaci, którą było najtrudniej stracić w misji samobójczej, pisanie dialogów dla postaci, która była całym spoiwem dla operacji Cerberusa, powierzono początkującemu writerowi. Jakiemuś zielonemu writerowi, który przyszedł do BioWare, jego pierwszym zadaniem jako writera było pisanie dialogów dla Mirandy. To musiało się udać, prawda? Nie udało się. I to czuć. Nawet kiedy pani Strachowska dostała później ten dialog, ja słyszę, że ona nie wie, co się dzieje. Ja słyszę, że to nie jest ten poziom zwykły. Ja słyszę, że emocje, które mają przekazywać te dialogi, nie są sprecyzowane, że ona sama nie wie, w którą stronę one idą. Rewelacyjne było to w dwójce, kiedy widziałem wywiad z panią Iwoną. To było to, jak ona opowiadała, że właśnie w budce ona spędzała mnóstwo czasu z reżyserem nagrania, która, to była pani reżyser nagrania, która tłumaczyła jej, kiedy rozgrywa się dana scena, jakie jest otoczenie, w którym momencie fabuły jest ten dialog, czy Shepard, z którym teraz ona rozmawia, to jest jej partner, czy to jest tylko jej podwładny, czy jaki jest kontekst tej wypowiedzi, czy to później w jakiś sposób powróci. W dwójce nawet można zobaczyć, jak ona akcentuje niektóre rzeczy na początku gry i to później powraca pod koniec. To są bardzo subtelne rzeczy, to jest po prostu klasa aktorska, żeby potrafić samym głosem nawiązać do jakichś poprzednich wypowiedzi, które się później łączą fabularnie. W Trójce nic z tego nie ma, po prostu ona czyta, jak jej się akurat wydawało, nikt widać tego nie kontrolował, nikt nie miał sam pomysłu, jak to będzie wyglądało. A biorąc pod uwagę, że praca nad Trójką to był po prostu zbiór rozstrzelonych po całym biurze kartek, ponieważ tak to mniej więcej wyglądało, które później zaczęto sprowadzać do jednego miejsca, wycinając po prostu nadmiar tego tłuszczu, żeby mniej więcej ogarnąć z tego jakieś w miarę jadliwe danie. Bardzo to czuć właśnie w przypadku Mirandy. W ogóle zastanowić się, że tak ważny wątek jak Sanctuary w Trójce jest po macoszowym traktowany przez całą grę. On jest tam może dwa razy zaakcentowany. Sama Miranda, najważniejsza postać z dwójki, pojawia się dwa razy na przestrzeni całej gry. To jest aż dzikie i boli. No i nie wspomnę o tym, że nie ma żadnych scen w Extended Cut dla osób, które mają związek z Jack albo z Mirandą, tylko jeden slajd, kiedy ona się patrzy w niebo. Co miałoby sens, gdyby na przykład opłakiwała zmarłego Sheparda, ale jeżeli na przykład później mamy scenę, kiedy właśnie sama kolejność tych slajdów, ja miałem właśnie z tym zakończeniem Extended Cut, Shepard strzela do czerwonej tuby, wszystkie gety umierają i umiera. Shepard ginie w eksplozji, przemyślimy, że ginie w eksplozji. I po kolei slajdy widzimy właśnie, że teraz Jacob uczy, teraz Jack opłakuje studentów. Miranda patrzy się w gwiazdy. Ja myślę, no tak, opłakuje Sheparda. Dali scenkę, jak ona go opłakuje. No. To czemu Shepard się później budzi w gruzach? To gdzie ona się, kurwa, patrzy? Jeżeli Shepard się obudził w gruzie, to czemu dajesz scenę, jak go opłakuje? Czy Shepard leżał tak dużo w gruzie, że ona zdążyła go opłakać, zdążyli odbudować Londyn i wszystkie cywilizacje, a dopiero na sam koniec Shepard się obudził? Dopiero kiedy już krogani mieli ten po milion dzieci, odbudowali wszystkie piramidy? Nie potrafię tego ogarnąć, rozumiem. Ta scena jeszcze ma jakiś sens, jeżeli mamy na przykład związek z Liarą, to wtedy zakończenie Destroy jest takie, że ona się waha, czy przyłożyć tą plakietkę z nazwiskiem Shepard na tablicę, tak... Odsuwa tę plakietkę, patrzy w niebo, tak jakby czuła, że może jeszcze go nie straciła. A później widzimy, jak Shepard się budzi w gruzie. Fajnie, to ma sens, to daje nam właśnie tą nadzieję, czego nie ma prawie w całej Trójce, daje nam nadzieję. No, a jak w przypadku Jack i Mirandy mamy patrzenie się w gwiazdę, opłakiwanie kogoś, kto zaraz się obudzi w gruzie. To ma bardzo wiele sensu. Teraz wątek petarda. Uwaga. Legion. Get. Gety w jedynce były typowym boogie-boogie-manem. Gety w jedynce miały być po prostu łatwym do zabijania przeciwnikiem. Ogólnie Hollywood lubi łatwy do zabijania przeciwników. Spójrzmy na to, jak Lucas wprowadził właśnie te droidy do starych Gwiezdnych Wojen, bo się zorientował, że no fajnie się strzela do Stormtrooperów, ale to są jednak ludzie mimo wszystko. No klony, ale poniekąd ludzie. Więc łatwo jest zrobić takiego villana, który jest po prostu robotem. I gety w jedynce były właśnie czymś takim. One miały tam zaznaczony jakiś aspekt religijności. Maleńki sposób na Feros. Nie. Na Iliu. Nie. Na Feros mogliśmy zobaczyć, jak one mają coś w rodzaju ołtarzy, gdzie one czczą jakąś energię. To było tak lekko podkreślone. Było lekko powiedziane, że one podążają za suwerenem, że on właśnie daje im tą nadzieję i tak dalej. Ale jakby u podstaw gety były od po prostu robo złym, do którego trzeba strzelać i można ich zabijać mnóstwo i nikt nie będzie mówił, jakie to jest szare moralnie, no bo to są złe roboty. W Dwójce pojawia się Legion i mówi nam właśnie o tym wątku, że to byli heretycy, że jest inna rasa getów, prawdziwych getów, które są wierne swoim ideałom, które uciekły od Quare, które nie chcą konfliktu, które chcą zrozumieć, które chcą zakończyć wojnę, które chcą w spokoju budować sferę Dysona, która pozwoli im osiągnąć wyższy stopień jakiejś świadomości. I teraz ja gdzieś spisałem i zgubiłem. Nazwisko pana, który pisał większość dialogów Legiona do Dwójki. Legion był pisany przez dwie postaci. Przez właśnie tego pana, którego nazwisko niestety, przepraszam, zapomniałem, i przez Patryka Wickis. Patryk Wickis napisał wiele dobrych rzeczy, ale w Trójce trochę je zepsuł. Jednak w samej Dwójce Legion był napisany rewelacyjnie pod tym względem, że znowuż oni byli obcą rasą. Ich pogląd na życie, ich pogląd na świat był zupełnie inny od naszego. I najfajniejsze było to, że to ich pojmowanie, to budowanie konsensusu, te tysiące, miliony umysłów, które się łączą, które się stają inteligentniejsze i więcej jest w jednym miejscu, to była jakaś idea, one miały cel, one miały swoją własną drogę, one miały swoją ścieżkę, co było tak fajne, że nawet sam Legion mówił, że podążanie szlakiem Reaperów to co robią ludzie, że Cytadela zawsze się staje centrum galaktycznej cywilizacji, że oni zawsze budują planety wokół przekaźników energii, przekaźników masy. On mówił, że to nas ogranicza, że trzeba budować swoją drogę. I to tak mnie fascynowało w Legionie Dwójce. Jest oczywiście wielka głupota, że w podstawowej wersji nie można prowadzić wszystkich dialogów z Legionem, bo się gra kończy. Legion się pojawia tak późno, że nie mamy czasu pomiędzy misjami. Jedyny ratunek to jest właśnie robienie tam, nie wiem, misji z DLC, te wszystkie Kasumi, Zaidy, czy te misje na planetach, kiedy mamy tam, wystrzeliwujemy probe, znajdujemy jakąś mini-misję. Wtedy mamy szansę przeprowadzić wszystkie dialogi z Legionem. I one są rewelacyjne w Dwójce. On fascynuje samo otoczenie, kiedy jesteśmy w tym AI Core i on nam opowiada właśnie o tych Getach, odtwarza nam te pierwsze nagranie, kiedy Get się pyta, czy on ma duszę. To są takie pytania, są takie kwestie i wziąć to spojrzenie Getów na religijność, nazwijmy roboczo, to, że one podążają za Shepardem i to, że one myślą inaczej niż my, było fascynujące. I ten drugi pisarz, nie Patrick Wiggins, ten drugi pisarz odszedł z BioWare po Dwójce i to czuć bardzo. On pisał między innymi później w wywiadzie napisanym długo, długo po już Trójce, kiedy już opadł ten kurz, on udzielił mojego wywiadu, który przeszedł bez echa, a szkoda. Bo on tam zwrócił uwagę między innymi na to, jak bardzo mu przeszkadza to, że w Trójce Gety nagle zapragnęły kochać i czuć. On mówił, że dla niego kluczowe w Dwójce było to, że Gety mają swoją drogę, że one nie potrzebują być jak ludzie, bo one są same swoim... One są gotowe same w sobie, że one nie potrzebują mieć momentu jak Pinokio, że przez swoje dobre uczynki staną się prawdziwym chłopcem. On uważał, że one zasługują na to, żeby pozostać getami, żeby być swoją rasą. Nie być właśnie tym, czym się stały w Trójce, ponieważ Legion jakby go nie lubić, bo on jest, jego dialogi są w porządku i wątek na Ranok jest w porządku. Tak w... Jak oddalimy się od tego, bo można skończyć misję na Ranok i powiedzieć, że to była świetna misja i zgadzam się, jest bardzo dobra. Ale kiedy się oddalimy od tego i zestawimy jakby wszystko to, co widzieliśmy do tej pory, to nie ma sensu. To, że nagle Gety stwierdziły, że tak chcemy kochać i czuć, nagle wracamy do Reaperów, nagle oddajemy im się, bo nam Quarianie grożą. Sam fakt, że Quarianie zostali pokazani tak drastycznie źle w Trójce, ale tak odrażająco źle, sprawia, że to nie jest wybór. Nagle Gety są, no one są takie niewinne, takie słodkie. Chcę przytulić ich w lampkę i patrzeć, jak się uśmiecha. To nie pasuje do nich. To są roboty, które myślą zupełnie inaczej od nas i one nie potrzebują serduszka od Reaperów, żeby coś znaczyć. One znaczą coś same już teraz w sobie. I teraz Wikistop chciał jednym dialogiem wytłumaczyć, nawet wiele osób. Ja za pierwszym razem nie zarejestrowałem w ogóle tego. Dlaczego Gety jakby odstąpiło tej swojej wizji zbudowania sfery Dysona? Jednym zdaniem Legion mówi: o, Quarianie zniszczyli nas tak wiele, że włączył się nam tryb samozachowawczy. To nie ma sensu. Jak, czyli co? Nagle było was więcej, byliście mądrzejsi i mieliście swoją ścieżkę, ale teraz jesteście głupsi, więc się oddajecie Reaperom, ale mi to ma odpowiadać, ja mam wam ufać? Nie! To nie ma sensu i psuje postać. Legion powinien móc być dalej Legionem. Kiedy Legion na koniec mówi, muszę iść do nich, mówi o sobie jako ja, to on umarł nie dlatego, że mu gra kazała mieć fascynującą śmierć, to i tak nikt nie rozumie. Przecież skoro Gety uploadują swój kod zawsze i trwają jako ten kod, to czemu Legion umiera? Przecież mógł po prostu zrobić kopię zapasową siebie. No chyba, że o, nagle jak mają kod Reaperów, to nie mogą zrobić kopii zapasowej siebie, czyli tracą to, co było tak ważne w nich, że one są samą myślą i energią, a nie tą fizyczną formą, tak jak my postrzegamy życie. Ale jest ratunek dla Trójki. I to jest właśnie to, co zrobiłem przy przechodzeniu trzeci raz. Ratunkiem dla Getów, żeby były lepszą postacią, żeby były ciekawsze w Trójce, jest, jeżeli w Dwójce sprzedamy Legiona do Cerberusa. Ponieważ wtedy, jak sprzedamy Legiona do Cerberusa, to nigdy się nie dowiadujemy, że są dobre Gety. Jeżeli sprzedamy Legiona do Cerberusa, dowiemy się, że Gety są... Nie dowiemy się, że Gety są dobre, że dążą do budowania jakiejś sfery Dysona, kiedy w Trójce spotykamy Gety i Quarianie mówią, no chcemy odzyskać naszą planetę. My mówimy, fuck yeah, to pasuje do konwencji. Każda planeta walczy o swoje, tak? Turianie walczą o Palawen, Asari walczą o Tessie, więc Quarianie będą walczyć z złymi robotami, które są sługusami Reaperów i my pomożemy Quarianom. Przecież Quarianie utracili swój dom. No. Tak jest lepiej. Jest lepiej dla Trójki, jeżeli sprzedaliśmy Legiona. Jaki by on nie był fascynujący w Dwójce. I co więcej, w Trójce jest tak, że jeżeli sprzedaliśmy Legiona, pojawia się ten... gra nazywa go Geth AI. To jest po prostu model Legiona, któremu ktoś dodał holograficzną tutaj plamkę I gra mówi, no, to jest replika tego robota, którego ty sprzedałeś Cerberusowi. I mu jest tak ciężko zaufać. To jest dobre w Trójce właśnie, że jeżeli mamy tego AI, nie mamy prawdziwego Legiona, tylko mamy podróbę, to mu można cały czas mówić, że nie ufam ci, zobaczymy, co później z tobą zrobię, że w razie czego cię zastrzelę. To jest o wiele ciekawsze, o wiele bardziej pasuje. I kiedy przychodzi później ta scena, kiedy przez całą grę jesteś nieufny do tej podróby, kiedy przez całą misję na Rannoch Tali mówi, no dobrze, on nam pomaga, ale co później z nim? Przecież nas oszuka już tyle razy. Shepard mówi, później się z nim rozprawimy. Pojawia się ten wybór. I teraz, jeżeli sprzedaliśmy Legiona Cerberusowi w Dwójce, to nie możemy pogodzić Quarian z getami. Mamy tylko wybór, pomagamy Quarianom, zabijamy wszystkie gety. Więc kiedy wybieramy zabij wszystkie gety, ta podróba rzuca się na Sheparda, zaczyna go dusić, a Tali wbija mu nóż w plecy. Nóż, który Tali nosiła przez trzy części i w końcu mogła go wykorzystać. To jest tak kolejne satysfakcjonujące. Co więcej, zamiast tkliwej sceny, jak Legion mówi, czy mam duszę, dostajemy scenę, kiedy Shepard po prostu strzela w pysk tej podróbie, po prostu rozwala go na kawałki, odpadają mu pancerz i po prostu on zastyga w bezruchu i lampka mu gaśnie. To jest o wiele bardziej satysfakcjonujące dla fabuły. I można powiedzieć, że w ten sposób, sprzedając Legiona, robimy takie director's cut Trójki, ponieważ wtedy ten wątek ma o wiele więcej sensu. Jeżeli nigdy nie pokazujemy getów z dobrej strony, o wiele bardziej satysfakcjonujące wtedy, jak je wszystkie niszczymy w cholerę. To zastanawia, dlaczego mimo wszystko gra daje wybór stanięcia po stronie getów, bo załóżmy hipotetycznie, sprzedaliśmy Legiona w Dwójce. Spotykamy konflikt Quarian w trzeciej części i widzimy, że ci ludzie, którzy zbudowali roboty, są przez nie masakrowane. Oni chcą odzyskać tylko swój dom. Pojawia się jakiś robot, który nas cały czas okłamuje, ponieważ ta podróba Legiona cały czas nas okłamuje. A propos Prime'ów, a propos wejścia tam do świadomości getów. Nawet jest świetny moment, kiedy Javik się mówi do Sheparda, że jak mogłeś wejść do podświadomości getów? Przecież to mogła być pułapka, mogli cię tam wciągnąć i pozbawić cię możliwości myślenia za siebie. To były naprawdę o wiele ciekawsze wątki. Naprawdę to było o wiele, wiele lepsze. I czemu, cholera czemu, trzeba sprzedać Legiona, żeby to zobaczyć? I załóżmy właśnie, że ktoś sprzedał Legiona, że ktoś nie rozumie w ogóle relacji pomiędzy Quarianami a getami. Dostaje wybór później, czy pomagasz tej podróbie getów, morderczych maszyn, które się sprzedały Reaperom, ufam nim, a Quarianie nie umierają. I nie ma żadnej kary za to. Możemy poświęcić Quarian, Tali umiera, rzuca się z klifu, get, podróba mówi, super, Shepard, jesteś koleś, nigdy cię nie zawiedziemy. Pozwolę wyciągnąć wnioski samodzielnie. A propos Tali. Tali jest świetna. Jest świetnie napisana na przestrzeni wszystkich trzech gier. Pasuje do świata. Jej droga od tej naiwnej nastolatki po admirała jest fascynująca. Oczywiście to, że ona jest admirałem, który nic nie admirałuje na przestrzeni całej serii i jest admirałem, który biega na misję z shotgunem, z Claymorem, jeszcze ważącym tam 50 kilo chyba. Trójka. Jest miło po prostu patrzeć, jak ona się rozwija. Tali zawsze dla mojego głównego Sheparda była jak siostra. I pamiętam, jak grałem w Dwójkę i właśnie ten moment, kiedy ona jest zauroczona Shepardem i tam insynuuje, że ona właśnie... ta Liara mówi, że o, Tali zawsze się w tej podkokiwała. I ona ma te właśnie te wątki, kiedy sugeruje, no Shepard, jesteś dla mnie taki ważny i tam dalej. To jest urocze po prostu. Z jednej strony. I pamiętam właśnie, że jak się skończyła Dwójka i mój Shepard powiedział, Tali, też cię lubię, ale jesteś dla mnie jak siostra, chyba wtedy mówi. Czy nie, ja tak myślę, a Shepard mówi, że bądźmy przyjaciółmi, ja jestem z Mirandą i tak dalej. To ja wtedy pomyślałem, ciekawe, czy w Trójce zrobią tak, że Garus będzie Stali. Bo jakby nie patrzeć, Garus jest takim Shepardem 2.0. Garus jest pod bardzo wieloma względami Shepardem. I pomyślałem, że to byłoby też ciekawe z takiego punktu widzenia, czy Tali... Pomyślałem, że nawet gdyby połączyli Garusa z Tali, wtedy hipotetycznie w Dwójce, to byłby ciekawy właśnie ten aspekt, że tak naprawdę Tali nie kocha Garusa za to, że jest Garusem, tylko dlatego, że tak bardzo przypomina jej Sheparda. Ale to jest oczywiście myśl, która nie w żaden sposób podniesiona w Trójce. Romans Tali z Garusem się pojawia na sam koniec gry. Jest tylko jedną sceną, kiedy nie są dwie ich rozmowy przez Intercom. I jedna scena, jak się tulą. I tyle. A szkoda, bo to można było właśnie pociągnąć o ten wątek. Właśnie czy ona go widzi za to, kim on jest, czy tego... kogo ona się doszukuje w nim. To byłoby bardzo ciekawe. Tym bardziej właśnie na Garus na przykład później się zorientować, że on, który przeszedł tak wiele, który widział tyle zagłady, cierpienia, zakochał się w kobiecie, która nie widzi go za to, kim on naprawdę jest. To byłoby fajne, ale po co? Przecież to jest trójka, nikogo nie obchodzi, jak się skończy seria, prawda? Nikt nie gra w trójkę oczekując zwieńczenia jakichś ciekawych wątków. Przerwa reklamowa. Po przerwie. Kolejna postać, no, uwielbiony przez wszystkich Garus. Garus w jedynce, napisany był przez Maca Waltersa, o tym, co myślę o tym pisarzu, wyraziłem w poprzednim filmiku. Jednak akurat Garus mu w jedynce wyszedł. Może dialogi z nim, jakby ze strony Shepharda, nie były najciekawsze, o tyle sam Garus na pewno był bardzo ciekawą postacią. Jego przeszłość w Sisek, jego relacje z ojcem, jego renegackie podejście do tego świata, jego zrozumienie, że czasem trzeba podejmować złe decyzje i fakt, że mogliśmy wpłynąć na Garusa jako na osobę, był naprawdę fajny, ponieważ gra zapamiętywała, w jaką stronę go kształtujemy przez właśnie to, co on zrobi z doktorem Hartem, jak my mu odpowiadamy jakby swoje wizje, co zrobimy z Sarenem, kiedy go dopadniemy. Gra zapamiętywała, czy byliśmy bardziej paragońscy, czy renegaccy względem niego. I później w dwójce to w małym stopniu było zwierciedlone. I ktoś powie, że o, to nie było aż tak znaczące, ale było. Gra w jakiś sposób uznawała to. Na przykład, kiedy później mieliśmy polować na Sidonisa w dwójce i mówimy: nie, Garus, powinieneś jednak dać mu szansę i nie strzelać do niego. To Garus na przykład by powiedział coś w stylu: Shepard, nie poznaję cię, przecież byłeś kiedyś taki twardy i tak dalej. Więc to w jakiś sposób uznawało to, w jaki sposób z nim rozmawiamy. To była chyba jedyna postać, która pomiędzy grami właśnie potrafiła uznać to, jaki my mieliśmy wobec niej stosunek w poprzedniej części. Bo na przykład moja pani Shepard w jedynce, to akurat jest wada dwójki, moja pani Shepard w jedynce była po prostu najgorszą bestią względem Liary. Ona po prostu nienawidziła Asari jako gatunku przez jakieś wewnętrzne przekonanie, które po prostu tak wymyśliłem sobie. I przy każdej okazji gnoiła Liarę, kiedy to było tylko możliwe. Wszystko, co tylko złego można było powiedzieć Liarze, to ona zawsze to jej mówiła. A w dwójce mimo to oczywiście Liara była zachwycona panią Shepard i tak dalej, widziała w niej jakieś wspaniałe rzeczy. No ale dobra, Asari może one wyczuła, że nie wiem, że ona jednak jest mimo wszystko dobra, coś, można sobie to tłumaczyć jakoś. I Garus akurat jest jedną właśnie z niewielu postaci, która uznaje to, jak się wobec niej zachowujemy. Szkoda, że Jack w trójce nie zrozumiała aluzji. Jak w dwójce cały czas ją krytykowałem i mówiłem wszystko, co tylko złe potrafiłem. I żałowałem, że nie ma opcji wyrzucenia jej przez Airlock Commanda. Tak... tak po prostu... Garus... chcę powiedzieć, że wszystko jest w porządku z tą postacią w trójce, ale nie mogę do końca, ponieważ Shadow Broker, kiedy wyszedł, zrobił coś bardzo złego. Dał mi mnóstwo nadziei. Shadow Broker zawierał cały zestaw dokumentów, które niby Shadow Broker zbierał na temat wszystkich członków oddziału z Shepharda i tam miał różne swoje komentarze, opinie, spostrzeżenia. Ja się do tego jeszcze w mały sposób nawiążę za chwilę. Ale ogólnie o Garusie było bardzo ciekawe zdanie. Było powiedziane, że Garus nie może się rozwinąć w pełni, póki jest pod skrzydłami Shepharda. Ja w pewien sposób też to czułem, że ten koleś miał swój oddział, on był koksem, on polował na wszystkie gangi na Omezę, on im uciekał przez cały czas i samemu potrafił się przed nimi bronić, bo był sprytny, bo potrafił sobie radzić pod dużą ilością presji, bo myślał szybko, bo był bezwzględny, a mimo to posiadał dość takie realistyczne spojrzenie na życie, miał też w tym wszystkim miejsce na przyjaźń, dopuszczał do siebie właśnie możliwość na przykład posiadania związku z panią Shepard lub jak widzimy w Trójcy Stali. Także Garus to była ta postać, którą chciałem, żeby się bardziej rozwijał jako dowódca i w Trójce oni jakby nie mogli znaleźć równowagi w tym. John Dambrough, ja nie potrafię powiedzieć nic złego o tym pisarzu, nie ma oprócz wspomnianego małego dysonansu, jeżeli chodzi o Rexa, tak wszystkie postacie, które Dambrough napisał, są naprawdę udane w Trójce, choć nie do końca, bo właśnie żałuję, że on założył, że wszyscy są super przyjaciółmi Garusa. Gra w Trójce zakłada, że jesteście najlepszymi kumplami, po prostu spędzacie każdą wolną chwilę ze sobą, zawsze na siebie liczycie i te teksty w stylu: nie ma Shepharda bez Wakariana, jeśli ty umierasz, coś tam, są takie naprawdę, niektóre są ckliwe rzeczy. Jeżeli rzeczywiście Garus jest przyjacielem, tak jak w moim podstawowym przejściu był, wszystko się zgadza. Jeżeli on jest partnerem pani Shepard, jak było przy moim drugim oficjalnym przejściu nazwijmy, wszystko się zgadza. Ale może ktoś nie chce się z nim super przyjaźnić, może ktoś chce trzymać dystans, może ktoś nie ufa Turianom. Szkoda właśnie, że tego nie było możliwości, bo właśnie póki gramy w rytm BioWare, wszystko się ładnie komponuje, tak? Ale jak tylko próbujemy jedną nutkę zmienić, to automatycznie orkiestra pada na pysk, po prostu jest tragedią. Więc pod tym względem, póki jesteśmy przyjaciółmi Garusa, wszystko jest fajnie, nawet pamiętają o tym, że w DLC wprowadzono informację o jego siostrze, chorej matce chyba, albo odwrotnie, ktoś z jego rodziny cierpiał na ciężką chorobę i ta rodzina się pojawia gdzieś tam w tle, kiedy się Shepard pyta, co z twoją rodziną, a nie wiem, Shepard, o, jednak uciekli, także to było jakoś fajnie wplecione. I to, o czym mówię, że oni nie mogli się decydować, czy Garrus powinien być teraz tym super ważnym gościem w armii Turian, on powinien być tym doradcą prymarchy Victusa, czy on powinien być tym właśnie teraz mózgiem operacji naziemnych Turian, czy dalej być tylko zwykłym wingmanem Sheparda, który biega i strzela z kampy. Więc brakowało mi momentu w grze, w którym Garrus mówi: Shepard, zadzwonił do mnie Victus, uważa, że bardziej by się przydał tam u jego boku na statku, Shepard, czy uważa, że powinienem pójść. Naprawdę mi brakowało takiej decyzji, skoro mogłem powiedzieć Kaidanowi, żeby szedł swoją drogą i każdy z nas będzie miał swoje oddziały i tak dalej, to czemu nie było możliwości pozwolić właśnie Garrusowi wyjść po tych skrzydłach? To byłby świetny patent właśnie dla osób, które nie to, że chcą się go pozbyć z oddziału, bo wątpię, że ktoś powie, o jak ja nie lubię tego Garrusa, nie chcę go nigdy widzieć. Zasługa też pewnie Brandona Kinnera, który rewelacyjnie podkłada głos za tę postać, a w Trójce to już w ogóle przechodzi samego siebie, jest fantastyczne. Przesadziłem przy tym akcentowaniu fantastyczne. Niemniej, brakowało mi właśnie momentu, bo gdyby się pojawił ten wybór, to byłaby taki ukłon w stronę fanów, którzy naprawdę dokładnie czytali te wszystkie rzeczy z Shadowbrokera, którzy by pomyśleli wtedy, aha, czyli na Shadowbroker mam rację, teraz mam okazję. To byłby fajny moment, bo z jednej strony gracze lubią Garrusa, tak? Chcą go mieć w pobliżu, chcą z nim gadać o jakichś głupotach i słuchać jego żarcików o kalibrowaniu dział, których jest za dużo w Trójce, bo to akurat była tylko pierdoła w Dwójce, tak? Że Garrus miał mało dialogów nagranych i za każdym razem mówił o kalibracji działa. W Trójce tych żartów jest bardzo dużo, ale mimo wszystko byłby fajny wybór, bo z jednej strony tak, chcesz mieć Garrusa przy sobie, ale z drugiej, jeżeli jesteś naprawdę dobrym przyjacielem, to pozwolisz mu działać samemu, pozwolisz mu wyjść z cienia i rozwinąć się, tak? Szkoda, że tego nie było, naprawdę szkoda. Jeszcze a propos DLC i tego, co ono wprowadziło, o czym się zapomniało. Tam w DLC było coś tak ważnego dla mnie. Teraz w ramach ciekawostki, teraz ten środkowy segment, kiedy teraz mówię, nagrałem później, po skończeniu filmiku i zdałem sobie sprawę, że zabrakło paru kluczowych rzeczy, więc nie wiem, czy już mówiłem o Mirandzie, czy nie. Niemniej, DLC wprowadzono na przykład właśnie informację o tym, że Miranda jest bezpłodna i cholernie próbuje zajść w ciążę i to była jej niemal fascynacja po prostu w tym, że ona tak bardzo chciała mieć dziecko, a genetyczne modyfikacje, które przeprowadził na niej ojciec, jej to uniemożliwiały po prostu. Więc czemu Shadowbroker dał mi tyle nadziei właśnie tworząc tą postać pod Garrusa, że musi się rozwinąć, tworząc pod Mirandę z tą bezpłodnością. To są wątki, które naprawdę są ważne dla tych postaci, a nigdy nie powracają więcej na stół. I właśnie fakt, że to, że Miranda nie może mieć nigdy dzieci, dowiadujemy się tylko jeżeli pozwolimy jej umrzeć na misji w sanktuarium. I też poniekąd uważam, że z fabularnego punktu widzenia jest lepiej, jeżeli mamy romans z Mirandą i ona umiera na sanktuarium. Czemu? Bo to jest jedyna scena, w której nie tylko ona mówi Orianie, że właśnie nigdy nie mogła mieć dzieci, umierając dopiero i to mówi chyba, tak. I co więcej, to jest jedyna sytuacja, w której Miranda mówi Shepardowi, że go kocha. Więc sam DLC właśnie do Shadowbrokera, on na przykład na filmikach takich małych, co tam były do przeglądania, było pokazane właśnie jak Gavor, o którym jeszcze wspomnę słowem później, walczy na przykład na Omedze, ta postać więcej nie powróci w serii. Czemu go pokazuje się w tym filmiku? Na filmiku było pokazane, jak David Anderson spotyka się z agentem Cerberusem z Citadeli. Jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to jest jeden chyba z pierwszych filmików, który trzeba zobaczyć, bo ogólnie filmiki się zmieniają losowo, jak przechodzimy na pokład statku Shadowbrokera, kiedy Liara już go przejmie. Ale właśnie jeden z pierwszych filmików, jakie widzimy, to jest Anderson, który się spotyka z agentem Cerberusa. Tyle pytań. Tyle możliwości później pociągnięcia tego w inną stronę, że może Anderson jest tak zmęczony tym właśnie byciem, tym przewodniczącym, co oczywiście później i tak nie ma znaczenia, bo i tak u Dina będzie... Och, nawet nie chcę o tym myśleć. Shadowbroker zrobił tyle dobrego, żeby tylko później o tym zapomnieć, co jest... A właśnie przykład Garrusa jest najbardziej bolesny chyba. A propos bolesnych rzeczy z Shadowbroker DLC. Thane był ulubiony przez naprawdę bardzo wielu fanów. On był po prostu uwielbiany. Nie wiem czemu, bo on mnie nie przekonał. On nic nie wnosi tak naprawdę do fabuły. Absolutnie nic. Znaczy w sumie jak Samara. Ale dobra, jest członkiem oddziału, ma te parę swoich historii, ma tą fajną misję, kiedy trzeba pomóc jego synowi jakby nie dać się złapać przez Sisek, a jednocześnie sprawić, że on zapłaci jakąś tam karę. To były naprawdę fajne rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o wątek tej na dwójce. zaznaczono, że on ma jakiś konflikt z Jacobem, który co prawda dwójce donikąd nie poszedł, ale był w jakiś sposób. Jacob uznawał, że ten tu jest i że on go nie lubi. Jacob siebie też nikt nie lubi, więc fani naprawdę lubili Tane'a, no i mnóstwo fanek BioWare po prostu się tak się dało złapać na ten patent. Ja umieram, nie mam wiele czasu i myślę tylko o swojej żonie, a one przytulę cię, muszę cię naprawić. Więc fanek Tane'a było naprawdę dużo, widziałem przerażające rysunki po prostu, które robią niektórzy ludzie, czytałem kawałki, elementy opowiadań, które piszą, które też są przerażające. Niemniej ten miał naprawdę wielu fanów. On był na cholernej okładce Mass Effect 2. Oni go promowali jako jednego z tych głównych koksów, które teraz będą ważni. No, w trójce ile jest Tane'a? 5 minut. Ma co prawda semi-fajną walkę z Kai Lengiem. Ja nie powiem o tym, jak głupie jest to, że Shepard nie strzela do Kai Lenga. Nie powiem, jak głupie jest to, że Kai Leng po prostu podnosi rękę i nikt do niego wtedy nie strzela. Sama walka z Tane'em, kiedy widziałem ją, grając już później, byłem zmęczony pierwszy raz, ona mi się podobała. Później po prostu zdałem sobie sprawę, jaka jest sztywna, nudna. Co prawda pokazała, Bizon pamiętał swego czasu, docenił właśnie, że pokazali, że Tane ma jakieś właściwości biotyczne, że Tane jednak potrafi się bić, a nie tylko strzelać z kampy. To było naprawdę... Dobrze było zobaczyć, że do czego się Tane przydał, bo są postaci z dwójki, które się pojawiają tylko po to, żeby się uśmiechnąć i zniknąć. A Tane jednak miał, w jakiś sposób się wpisuje w fabułę misji na Cytadeli, co więcej, wtedy mamy te zmienne, tak? I teraz na przykład udało mi się zdobyć bardzo rzadką wariację zakończenia tej właśnie misji na Cytadeli, kiedy jest ten zamach, ponieważ jeżeli nie mamy Tane'a, bo na przykład nam umarł na misji samobójczej w dwójce i nie żyje kapitan Kirahi w jedynce, pozwoliliśmy, żeby umarł, to wtedy Kai Lengowi udaje się zamach na ambasadora Salarian. To jest bardzo ciekawe właśnie, kiedy ambasador Salarian próbuje włączyć sobie tarczę na czas na Omnitulu czy coś, a mimo wszystko Kai Leng go zabija. To jest rzadka. Chyba niewiele osób pozwoliło Kirahi umrzeć w jedynce, bo wszystkie te questy, żeby mu pomóc, były tak i tak po drodze, więc chyba wszyscy go ratowali. Sam Tane ma tak mało wątka romansowego, że to aż boli. Biorąc pod uwagę, jak bardzo była ceniona ta postać, jak ckliwe miała pokazówki w dwójce, jak rewelacyjny jest ten pan, który podkłada głos za Tane'a. On chyba nawet nie jest voice actorem, tak mi się wydaje, że on nie jest voice actorem do końca. Teraz nie jestem 100% pewien, jednak koleś jest naprawdę dobry i pasuje do tej postaci, pasuje do klimatu, który ona tworzy. Więc ile jest go w trójce, nie ma w ogóle. Sam romans się rozgrywa, to są dwie rozmowy przy oknie w Puerta Memoria Hospital. Jeden pocałunek, który spowodował zawroty głowy u pani Shepard, ponieważ psychologia... Nieważne, nie będę teraz o drelach mówił. O tym, jak wszyscy się całują w trójce, kiedy Garus na przykład też on ma przecież inną budowę DNA i też... No dobra. Turianie się nie całują, nie mają ust. Przytykają czoła do siebie. I to jest pojęcie... bliskości dla nich, tak? A nie jak Garus później wykrzywia, to jest dobra, o czym ja mówię, Tane. Więc kiedy Tane ginie, pojawia się i znika, ludzie się pytają, ale gdzie wątek romansowy? Przecież go nie ma w ogóle, jeżeli Tane umiera, nikt się nie pyta panią Shepard, co ona teraz czuje. Na jej oczach umarł jej partner. Nikt do tego nie porusza, sama Shepard tego nie porusza. Jedyny wypadek, żeby Shepard się czuła źle po misji na Stadeli, to jest jeżeli umrze widmo, czyli jeżeli na przykład mamy ten właśnie stand-off z Kaidenem i z Ashley i jednak nie wykorzystujemy tych opcji Paragon i strzelamy wtedy, to ona wtedy, o nie, tak mi źle, że Kaiden musiał umrzeć. Shepard, czy to nie była w związku z Tane'em? Tak. Samo BioWare przyznało i nie żartuję, napisali na Twitterze, bodaj czy gdzieś na forum, przyznajemy się bez bicia, zapomnieliśmy, że Tane był postacią, z którą można było mieć romans w dwójce. Zapomnieliśmy, że można było... W Mass Effect drugim było po trzy postacie męskie dla pana Sheparda do romansowania i po trzy postacie żeńskie dla męskiego Sheparda i trzy postacie męskie dla pani Shepard. No ale jakoś no, przy trzech liczbach się już zgubiliśmy. I na koniec on dlatego właśnie ma tak mało kontentu, bo oni go wcisnęli w ostatniej chwili. Robisz grę od trzech lat, czy dwóch robili trójkę. Robisz grę od dwóch lat i nie i mówisz, że zapomnieliśmy o Tane'ie? To jeżeli wy zapominacie o swoich bohaterach, to jak my mamy z nimi budować te związki, skoro one są tak ważne w tej serii? Skoro sami zachęcacie fanów do tego, żeby dyskutowali o postaciach, analizowali ich motywy. Sami dopisujecie później jakieś rzeczy. Przykład. W Shadow Broker DLC mamy informację, właśnie tak wielu fanów się źle czuło z tym, że nie ma ratunku dla Tane'a, że w DLC powiedziano, że przez to, że Tane kiedyś nie miał powodu, by żyć, to odrzucił propozycję przeszczepu płuc, bo jak wiemy, jego płuca się zapadają, nie można tego cofnąć medycznie, ale właśnie była mowa, że miał propozycję przeszczepu, znaczy czy otrzymania po prostu, gdy ktoś oddawał narządy i on mógł je przyjąć, ale odmówił, co w pewien sposób jeszcze bardziej zbudował jego postać, bo jak wiemy, jak on szedł na tą misję zabicia na Sanhedentius, to on chciał umrzeć, tak? My wiemy, że on zmierza do samodestrukcji. Więc wtedy wszystkie te panie Shepard zrobiły squee! Jeżeli teraz ma ten związek z panią Shepard, to znaczy, że ma powód, to znaczy, że jest szansa, że w Trójce będzie po przeszczepie i to będzie ta wielka nagroda dla pań Shepard, tak? Jeżeli ktoś był po prostu od kolegą dla Tejna, pomógł mu z synem, wszystko fajnie, no to to, że ten umrze, mogliśmy się w pewien sposób godzić, bo widzieliśmy, że jego czas dobiega końca. Ale właśnie dla pań Shepard to hipotetycznie byłaby taka nagroda, tak? Za to, że on poświęcił swój czas, swoje serce, więc teraz on przyjął przeszczep i będzie żył. Nie. I teraz muszę tutaj powiedzieć o postaci, która jest nowa w serii. Będę później na sam koniec mówił jeszcze o Jamesie, ale muszę szybko powiedzieć o Javiku. Javik jest rewelacyjną postacią. On jest gigantem tej gry. Javik samodzielnie podnosi poziom, jeżeli chodzi o skład, tak? Postacie, z którymi miałeś rozmowy w Trójce, jest naprawdę nierówne. Jak wiemy, Idi jest naprawdę ciężko przełamać tą barierę, że nie chce gadać z tym czymś, więc jakby automatycznie ludzie tego nie odbierają. Liara wiele osób odpycha przez to, jak wiele jest w grze. Wielu osób odpycha to, jak nachalna ona jest w tym, chce być twoją przyjaciółką, Shepard. Więc automatycznie ten poziom też jest taki nierówny. James, niektórzy patrzą na Bydlaka i od razu nie chcą go dopuścić jako... Nie chcą go widzieć jako człowieka, widzą tylko górę mięśni. Darusa oczywiście wszyscy kochają. Tali wszyscy kochają, mimo że nie ma absolutnie powodu, żeby była na statku Normandii, kiedy jest admiralnie, ma pomagać swoim ludziom, ale nieważne. Jest ulubienicą Patryka Wilkinsa. Patryk Wilkins jest mniej więcej trzeci w hierarchii, no czwarty, piąty w hierarchii w Bioware, więc jest w grze. A właśnie Javik. Sami Proteanie byli budowani długo w grze i powiedzenie, że Proteanie to tak naprawdę później skończyli jako przerobieni kolektorzy, było ciekawe w Dwójce. Nie wykorzystano jakby w pełni potencjału tego, jednak parę rozmów z Mordinem budowało tą rasę. Więc kiedy w Trójce pokazali nam, jak wygląda Proteanin, wygląd się nie zgadza po prostu, tak? Po to mieliśmy te statuły na Ilos, żebyśmy mieli mniej więcej jakieś pojęcie, jak wyglądali ci Proteani. Nawet sam John Dumbrough, on się skapnął, że Bioware sobie strzeliło w stopę, designując Proteanów w Trójce. On się zorientował, że coś tu nie gra, ale mówi, że w momencie, kiedy on przedłożył jakby tą myśl, że słuchajcie panowie, a statuły na Ilos, Bioware powiedziało fuck it. Ich to nie obchodziło. Im nie przeszkadzało to, że design Protean kiedyś to były te podłużne statuły z tymi szyjami, co miało podkreślić tą majestatyczność właśnie. Wygląd tych statuł nigdy nie było powiedziane wprost, że to są Proteani, ale jak my przez całą jedynkę słyszeliśmy o nich, jaką oni byli wspaniałą rasą, jaką oni mieli właśnie tą technologię, myśleliśmy, że to jest, że przekaźnikiem asydy jest ich technologia. I później zobaczyliśmy te statuły tych majestatycznych istot, które niemal płyną siedząc. Ludzie o tym się połączyli, to są Proteanie. Taka była wizja ludzi i nie było powodu, żeby myśleć inaczej. I kiedy Dumbrough zauważył, że słuchajcie, design się nie zgadza, to Bioware powiedział, nie szkodzi. I Dumbrough wkleił tam jedno chyba małe zdanie, że Ilos było zbudowane na ruinach poprzedniej cywilizacji, chyba Insuanon, i to były ich statuły. Więc próbował nawet na szybko to naprawić. I ogólnie nie ma zdania, które wypowiada Javik w Trójce, z którym ja bym się nie zgadzał. Może to się łączy z moim wewnętrznym renegatem, kiedy gram w Mass Effecta 3, ale Javik zawsze ma dystans do wszystkiego i co więcej, on jest zawsze realistą. W tym świecie, gdzie Wikis pisze te dialogi, które są tak patetycznie, infantylnie naiwne czasem. Wikisa lubię naprawdę jako pisarza, mimo że schrzanił Lewiatan po całości. To jednak ten kult Paragona w serii Mass Effect jest przerażający. Pokazywanie, że wypuszczanie ludzi, zawsze im ufanie i chęć naprawienia wszystkiego jednym zdaniem, puszczanie kryminalistów wolno jest w porządku. Tak Javik właśnie zawsze był tym głosem renegata, właśnie nie renegata, który jest, tak jak wiele osób błędnie myślał w masowości, że renegat to jest ten psychopata, który strzela do wszystkiego. Nie. To jest ten koleś, który nie pozwala, żeby jakieś rzeczy później wbiły mu nóż w plecy. To jest koleś, który zawsze analizuje sytuację i na przykład mówi, okej, skoro Idi ma w sobie kod Reaperów, to czemu ty jej tak ufasz, pan komandor? Wywali ją przez airlock, tak? W ogóle to, że Javik wszystkich wysyła do do luku, do śluzy powietrznej jest naprawdę fajna. Więc Javik jako postać ma naprawdę rewelacyjny tekst i w ogóle fakt, że my z nim idziemy przez całą grę i on pod sam koniec z nami się dzieli tym, tą blaszką, tą memory shard, na którym proteanie przekazują swoje wspomnienia. Ja nigdy nie mówiłem mu, żeby on ją przeglądał, ponieważ czułem, nawet nie czytając o tym, czułem, że to nie jest dobry pomysł, żeby on przeżywał to wszystko jeszcze raz. Jakoś... Nie czytałem o tym nigdzie, naprawdę. Kiedy widziałem, zarówno przy moim pierwszym i drugim przejściu, jak Javik mówił, że o, wszyscy, zagłada mojego imperium, czy powinien to zobaczyć jeszcze raz, ja mówiłem, nie warto, trzeba iść przed siebie, mamy teraz inne rzeczy do roboty. Teraz przy tym trzecim przejściu pomyślałem, dobra, Javik, tykaj do woli. Javik dotyka tej memory shard i on wspomina właśnie cały oddział swój, który się przeciwko niemu obrócił, jak oni na niego polowali, jak przez lata musiał im uciekać i koniec końców ich wszystkich zabić i musiał patrzeć, jak jego przyjaciele się wykrwawiają na śmierć przed nim, na jego oczach. I to naprawdę buduje tę postać. Wiemy, dlaczego on nie ufa ludziom, wiemy, dlaczego on nie dopuszcza nikogo do siebie. To jest świetna postać i wielu osobom nie przeszkadzał, bardzo przeszkadzał jego głos, nie pasował ich zdaniem do postaci i mi też. Odrzucił mnie na początku, jednak to, jak on jest napisany i jak świetnie zagrany, sprawia, że jakby się ociepliłem do niego i pamiętam pod koniec swojego pierwszego przechodzenia pomyślałem, szkoda, że Javika nie było wcześniej w serii, bo jego spojrzenie mi otworzyło oczy na wiele rzeczy i sprawiło, że od momentu, kiedy praktycznie przyjąłem Javika do oddziału, to było dość jakoś tak 1/4 gry, to jego właśnie podejście, że słuchaj Shepard, żadnych kompromisów. Don't worry what others think, Commander, do what you must. I to zdanie było naprawdę ważne dla mojego Sheparda. Jakby zrozumienia, że okej, skończył się teraz czas właśnie tego paragonienia, teraz trzeba być twardym. Bo zbyt wiele ode mnie zależy, że pozwolę sobie na głupoty. I właśnie te rzeczy, jak to mówi na przykład, czemu wszedłeś do tej podświadomości getów, to mogła być pułapka. Jak możesz ufać tym maszynom, one zawsze się obracają, bo to ma argumenty na to. Ta osoba się zachowała prawidłowo, mimo że ci się wydaje, że jest brutalna, ale koniec końców miał rację. Więc Javik jest naprawdę świetną postacią i żałuję, że tak wiele osób nie mogło go zobaczyć, ponieważ jest jako DLC. W ogóle polityka wydawania DLC dzień po premierze, nie będę już drążył tego, bo świeżo powieścił Mass Effecta trójkę, jeździliśmy po tym góra-dół. Więc tak po pierwsze szkoda, że ludzi odrzuca brak Javik, znaczy wielu osób odrzuca sam Javik, jego głos. Niektórzy mówią, on jest okropny, on tylko troluje ludzi. Tak, jest świetnie napisane przy tym. To nie jest troll, to jest troll z argumentami, najlepszy rodzaj trolla. Więc szkoda, że nie ma właśnie więcej takich bezkompromisowych postaci jak Javik, ponieważ często grając w trójkę właśnie miałem wrażenie, że BioWare wzięło taką poniekąd ścieżkę Lucasa, tak, żeby nawet z szarych moralnie postaci sztucznie je ulepszyć, tak, że nagle Jack jest zawsze dobra. Garus robił z niego renegata nieważne. Także John Dumbrough napisał Javika fenomenalnie, co jest niesamowite właśnie móc z nim podróżować. I szkoda, że Javik jest w trójce, bo chciałbym, żeby był w lepszej grze. Naprawdę, chciałbym, żeby był w lepszej grze, żeby to, co mówi, miało jakieś znaczenie dla mnie jako gracza, żeby później, widząc te okropne zakończenie, nie myślał, aha, więc to okropna gra, która miała parę świetnych momentów i parę świetnych postaci, koniec końców zdupiła. Mass Effect zdupił. Jeszcze a propos Johna Dumbrough. Jak już mówiłem, nie podoba mi się to, że on zrobił z Garusa mega super best frienda, mimo że zrobił to naprawdę udanie. Tak, jest jedna rzecz, jest jeden detal. Mass Effect 2 uznaje sytuację, w której... Cofam teraz się myślami. Garus. Mass Effect 2 uznaje sytuację, w której importujemy Sheparda, który nigdy nie przyjął Garusa do oddziału. Mass Effect 2 uznaje, że pozwoliliśmy Garusowi zostać nad Stadeli, nigdy go nie przyjęliśmy do oddziału. I wtedy w dwójce komentarze Jokera na temat Garusa są inne. Garus nigdy nie wspomina, nie wiem, Ilot, bo go tam nie było. I na przykład zamiast mówić, o Shepard, zainspirowałeś mnie i tak dalej, on mówi, o, zostałem nad Stadeli, a mój tam szef mnie denerwował i tak dalej. Są zmiany, to są detale, ale są te detale, które sprawiają, że myślę, o Boże, BioWare pomyślał nawet o tym. W dwójce oni pomyśleli nawet o tym, że ktoś by nie przyjął Garusa do oddziału. Ile było takich osób? A mimo to ta możliwość jest. I kiedy później szedłem przez dwójkę, właśnie ten mój trzeci kanoniczny Shepard przyjął Garusa dopiero w drugiej części, więc jakby ta ich przyjaźń zaczęła rozwijać dopiero w dwójce. W trzeciej części natomiast ten sam Garus z tego przejścia mówi o tym, jak to było na Ilos, jak to oni walczyli z Rachni. A ja tak, nie Garus, nie było cię tam. Nie pomyśleli, już przy trójce jest, już im się odechciało, tak? W dwójce jeszcze można było zwrócić uwagę na to, ale pomyślmy, co to znaczy, jaka to jest wiadomość dla fanów. Jeżeli w dwójce by powiedzieli, o Garus, twój najlepszy przyjaciel z jedynki, ludzie by się obrazili i byli obrażeni na to w dwójce, tak? Czyli jakby się już dwójka skończyła, to i tak by polubili Garusa na tyle, żeby zaakceptowali to, że są jakby wciśnięte na siłę jako ten przyjaciel Shepharda. Ale jeżeli ktoś zauważył, że aha, BioWare uznało to, że go nie przyjąłem do oddziału w jedynce, cała dwójka była robiona pod ten moment, pod ten motyw, że on dopiero teraz jest ci, dopiero teraz go poznajesz, a w trójce nagle zaczynają mówić o wydarzeniach, gdzie go nigdy nie było, to znowu pokazuje, że im po prostu się albo nie chciało, albo nie mieli czasu, albo ich uznali, że to nikogo nie będzie obchodziło. Trzy przypadki, kiedy uważam tak, po pierwsze, jeżeli nie mieliście, znaczy nie obchodziło ich, tak? Jeżeli was to nie obchodzi, to czemu mnie powinno? Jeżeli nie mieliście czasu, było się nie sprzedawać do EA i robić gry tyle, ile trzeba czasu na ich skończenie. Tak jak robiliście jedynkę chyba 5 lat i tak jak Ken Levine może robić Infinite, ile mu się podała Bioshocka, bo on ma kontrolę pełną nad tym i nie wypuści gry, dopóki nie będzie dopracowana. A trzeci argument, myślicie, że nikt nie zobaczy? Naprawdę fani BioWare nie zobaczą? Przepraszam, czy fani przyzwyczajeni do najwyższej klasy postaci, wątków, fabuł i ogólnie pojętego świata, jaki tworzy BioWare, nie zobaczą, że Garus mówi o wydarzeniach, których nigdy nie był uczestnikiem, że mówi o momentach, których nigdy nie przeżył? Chwila przerwy. Po przerwie reklamowej. A Jacob. Ulubieniec fanów. W dwójce Jacob był naprawdę bardzo krytykowany, ale był niesamowicie krytykowany przez fanów i nie wiem, czy do końca sprawiedliwie. Znaczy, tak, on był smutny ciągle. On był nudny poniekąd. Często kwestionował Shepharda. Ale koniec końców był w porządku kolesiem. Miał bardzo ciekawą, z popularnego punktu widzenia misję lojalnościową, nawiązującą do Jądra Ciemności, który uwielbiam. I Jacob miał najlepszy pod paroma względami romans, pomijając okropną scenę finalną, nazwijmy, kiedy mówił swoje słynne "But the prize". Tak, pomijając to, Jacob miał jakby najwięcej materiału do budowania tego romansu. Jakby, jeżeli zobaczymy na te relacje, Shepard, jakiej pani Shepard może nawiązać z członkami ekipy, to miała do wyboru albo Taina, gdzie jej związek z Tainem wygląda mniej więcej tak. O, moja żona umarła, ciągle o niej myślę. Ale ja cię kocham. No dobra. Tak to mniej więcej wygląda z punktu widzenia Taina, który oczywiście jest wielce skrzywdzonym, myślącym ciągle o swojej zmarłej żonie. I wtedy wszystkie fanki mogą zrobić, o, muszę go naprawić, on potrzebuje miłości, żeby przestać myśleć o swojej żonie. Więc tak wyglądał relacja, tak wyglądał związek pani Shepard z Tainem. Z przypadku Garusa to bardziej przypomina taki, no jak ona sama to nazywa, tak? Rozładowanie napięcia. Jakby sam romans zaczyna się dopiero w scenie, kiedy Garus tam włącza muzykę w kabinie pani Shepard i jakby czuje się nieswojo z tą myślą, że to ma być takie mechaniczne, robotyczne i mówi jej, że po prostu chce, żeby jedna rzecz w tej galaktyce się ułożyła. I to jest bardzo fajne. Ale koniec końców to nie jest budowany jakoś nie wiadomo jak dialogami, rozmową i byciem ze sobą związek, tak? A w przypadku Jacoba, przez to, że ten wątek się bardzo wcześnie zaczyna, żeby był romans z Jacobem, chyba trzeba przy drugiej rozmowie powiedzieć, że pani Shepard jest nim zainteresowana. I wtedy oni prowadzą wiele naprawdę ciekawych rozmów. Dowiadujemy się wiele o tym, jak Jacob patrzy na świat i on się pyta, co Shepard uważa. Czego bardzo niewiele osób robi w kosmosie, że pyta się Sheparda, co on czuje, myśli. Więc kiedy pani Shepard może z nim porozmawiać o tych swoich obawach, co więcej, można przez na przykład bycie zbyt dociekliwym, odepchnąć Jacoba, więc nawet jeżeli mam już rozpoczęty związek z nim i na przykład cały czas go naciskam, że no ale opowiedz o tym, powiedz mi, ja bym ci powiedziała, to wtedy mówi, dobra Shepard, to się nie układa. To są bardzo fajne właśnie pod tym względem rozmowy z Jacobem w dwójce i rozumiem, czemu są osoby, które mogły naprawdę się z nim związać. Więc kiedy Jacob pojawia się w trójce na jedną misję, na chyba łącznie w całej grze, na 15 minut on się pojawia. I Jak on się pojawił w moim przejściu, to była po prostu miła ciekawostka. Tak, cześć Jacob, widzę, że ci się układa, masz kobietę, masz dziecko w drodze, ci ludzie na tobie polegają, jesteś spoko żołnierzem, możesz mi pomóc, nie chcesz być w oddziale, spoko, kumam, nie, ma, nie to, nie. I tyle. Jakoś nie myślałem nad tym więcej, ale jak się dowiedziałem, że w przypadku, kiedy Jacob był romansowany w dwójce, w trzeciej części on zdradza Shepard i ma dziecko z inną kobietą, wow. Po prostu wow. Wiem, że można nie lubić jakiejś postaci w serii. Można być twórcą serii, nie lubić kogoś ze swojego uniwersum i go w jakiś sposób ukarać, powiedzmy. Ale to jest... O, to jest. I teraz fani oczywiście wszyscy chcieli, żeby Jacob, jeżeli już ma z kimś związek, to żeby miał związek z Kasumi, ponieważ to było zaznaczone, że ona jest nim zafascynowana i tak dalej. Co więcej, byłby bardzo wtedy ciekawy wątek, że Kasumi, złodziej, któremu się nie powinno nigdy ufać, gdyby ona wykradła Jacoba od pani Shepard. To też byłoby ciekawe właśnie, że jakby się pojawił taki nietypowy trójkąt. Ale w grze to jest pokazane w ten sposób, że pani Shepard się dowiaduje od Jacoba, no... Przez te pół roku, kiedy ty byłaś w przymierzu, ja, no cóż, poznałem tą panią. Mamy dziecko, Shepard. A wtedy Shepard może powiedzieć tylko: aha, bardzo mi z tym źle, Jacob. Koniec. I już. Tak? Nie może w żaden sposób wyrazić. Przecież Mass Effect przez to, jak silnie pozwalał wprowadzić postać do tego świata, nadać im nasze imię, wybrać tło, przez dialogi na przestrzeni poprzednich dwóch części budować to postać, żeby to byśmy byli my. Rozumiem, że na przykład pewne panie, tworząc panią Shepard i mając związek z Jacobem, w jakiś sposób personifikowałyby się, tak? Dla których to byłoby bardzo bliskie jakby przeżycie, że nie, jakby takie metagrowe, tak? Że w jakiś sposób rozumiały Jacoba, że chciały mu pomóc i tak dalej. I kiedy w trójce go w końcu spotykałem gdzieś tam, hen, późno jest ta misja w tej bazie tych ex-Severusorów, i dowiadułem się, że on nie tylko zdradził, ale jeszcze, że ma dziecko z inną kobietą. I jedyne, co Shepard może powiedzieć, to: o, źle. To jest naprawdę dzikie. Jakby tego było mało, to powiedzmy jeszcze, że Shepard jest profesjonalistką, tak? Ona jest na misji, ona nie ma czasu teraz robić scen Jacobowi, ona nie ma teraz scen... nie mówię, że każda Shepard powinna tam mieć takie dialogi, ale powinna być możliwość wyrazić, że na przykład pani Renegade Shepard, jak się dowiaduje, powinna móc chociaż, nie wiem, przywalić mu w pysk, powinna móc wykrzyczeć coś do tej baby, że mu ukradła faceta, cokolwiek. Cokolwiek, co by sprawiło, że Shepard wtedy wyraża jakieś emocje. Ona robi źle. I później, powiedzmy, okej, okay, powiedzmy, że na misji była profesjonalistką, tak? Nie chciała się tam otwierać, oddział patrzy, ludzie są dookoła, nie chciała robić scen. Ale później w grze spotykamy Jacoba na kolejne 3 minuty, kiedy w Huerta Memorial Hospital go spotykamy, to tam jest autodialog. I autodialog prowadzi Shepard przez tam odpowiedzi i autodialog nie jest przystosowany do pani Shepard, które miały związek z Jacobem, więc dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której pani Shepard, która była zdradzona przez Jacoba, w dialogu on jej mówi, że mamy dziecko w drodze i chcemy je nazwać twoim imieniem, ona mówi: o, tak się cieszę. No tak się, kurwa, cieszę. Po prostu to jest... Ja rozumiem, że Shepard, że Jacob nie był zbyt ceniony w dwójce. Ja to naprawdę rozumiem. I wiem, czemu ludzie go nie wychwalają, bo on nie jest agentem Turian, który biega po dachach i łapie przestępców. On może nie jest najsilniejszym biotykiem na Ziemi, który miota robotami i rozrywa po prostu ludzi na strzępy. Może nie jest jakimś asasynem, który może odtworzyć każdą chwilę swojego życia i strzelać z kampy, ale dobry Boże, chociaż chwilę poświęćcie tej postaci, żeby on miał coś do powiedzenia, żeby te dialogi nie były tak sztucznie napisane i żeby Shepard, mając interakcję z tą inną postacią w tym uniwersum, które się szczyci tym, jakie jest interaktywne, to ona mówi: no tak się cieszę, że nazywacie dziecko, które zrobiłeś, zdradzając mnie, moim imieniem. Jacob był korsarzem, czyli oddziałem z... On był specjalnym Black Ops oddziałem Przymierza, które pojawiło się w dwójce w jednym zdaniu, więcej nie powróciło, dlatego myślę, że odpowiada, jeżeli strzelimy sobie teraz w łeb pirackim. Właśnie, bez... Nieważne. Więc tak, Jacob. Co najmniej Jacob. Bez sensu. Samara. Samara w dwójce jest zupełnie niepotrzebna do fabuły. Ona się pojawia po prostu jako członek oddziału, który jest silnym biotykiem, kropka. Wątek ona poszerza uniwersum o jakby znajomość tych Asari ze strony, których nie znaliśmy, czyli właśnie to mniej znane te Ardyty Yakshi, ten kodeks, to jak ona walczyła z Nilusem swego czasu. To są naprawdę ciekawe wątki. Jako ona się w żaden sposób nie pasowała do tego świata, moim zdaniem. Dwójce jest niepotrzebne, można przejść przez całą dwójkę, nigdy nie spotykając Samary i nic się nie traci. Nawet gra poniekąd, nie wiem czy specjalnie czy nie, ale naśmiewa się z tego, ponieważ kiedy zwykle werbujemy kogoś, to na koniec mamy ten raport dla Illusive Mana. Swoją drogą uwielbiałem te raporty. Widzimy raport do Illusive Mana i tam zwykle mamy napisane, że tak, o, Shepard zrobił to i to, Shepard ta osoba to. Kiedy rekrutujemy Samarę, jedyne co jest napisane to Samara jest w oddziale. No, więc Samara może i bardzo wiele nie wniosła do jakby załogi Sheparda poza tym, co wniosła, ale miała ciekawe tło, miała świetną postać, świetny głos. O designie nie powiem wiele, bo znowuż uważam, że odbiera wiele właśnie tej tajemniczości i szacunku, który powinniśmy darzyć tą najsilniejszą, no praktycznie sędzię Dredd w kosmosie. To też odbierał jej design, ale z drugiej strony ona jest taką wojowniczką, mnichem, więc może w jakiś sposób ten dekolt można by sobie tam wytłumaczyć, jak się by bardzo nad tym się zastanowić. Ale po co? I strój super bohaterki. Więc jeżeli chodzi o Samarę w Trójce, znowuż nie ma jej prawie w ogóle. Pojawia się w jednej misji, mówi później jedno zdanie na Cytadeli. Shepard, dziękuję ci, będę do ciebie walczyć. Później w ostatnim dialogu na Ziemi w Holo rozmowie mówi tylko: no Shepard, fajnie cię było znać. A ty mówisz: dobrze. Wszystko. Jednak jest jedna ciekawostka. Samara w Dwójce mogła być podciągnięta w wątek romansowy. Niepełny, ale można było doprowadzić do sytuacji, w której oni już się niemal całują i ona mówi: o, Shepard, gdyby okoliczności było inne, a ja bym była młodsza i tak dalej. I co ciekawsze, gra odnotowywała to, że się próbowało mieć romans z Samarą, więc wszyscy fani robili takie: o, yes! Trzecia część, Samara. Idziemy. Więc kiedy spotkali Samarę i przeszli przez tą całą misję, nie mając jednej aluzji do tego, że oni próbowali nawiązać z nią romans, to w końcu się doczekali. Jest jedno zdanie, w którym ona mówi: Shepard, wiem, że coś do siebie czuliśmy, ale przeświat dalej jest zbyt mrocznym miejscem, żebyśmy mogli być kimś więcej. A ty mówisz wtedy takie: shit! No bo to jest... Dziękuję, Bioware, nie? Po prostu dziękuję, pozdrawiam. Miłe co najmniej. Co więcej, bardzo mnie denerwuje slajd, który Samara dostaje w tym zakończeniu Extended Cut, ponieważ w zakończeniu Extended Cut dowiadujemy się, że no Falero opuściła chyba monasterię, albo przynajmniej Samara ją odwiedza i to jest tak ciuci, puci, kuci, przytulińskie, kiedy Samara leży sobie w tym swoim stroju, tej Justicar, patrzy jak Faler bawi się kwiatkiem. No dobry Boże! Czy to mogło być bardziej przesłodzone? Nie sądzę. Dlatego o wiele ciekawiej jest zrobić misję lojalnościową Samary w Dwójce w ten sposób, że wygadamy się przy rozmowie z Morin w klubie, Morin ucieka, i wtedy gra to uznaje w ten sposób, że kiedy skończymy później Trójkę i mamy te slajdy, co każdy dalej ze sobą w życiu robi, to na przykład pokazane tam, że tak, Zaid leży na leżaku i się buja, a Samara zabija jakichś ludzi, próbując dogonić Morinth. To jest ciekawsze. Jest o wiele ciekawsze. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć ciekawszy slajd w Trójce na zakończenie dla Samary, polecam pozwolić jej zabójczyni córce uciec w Dwójce. To jest tyle, jeżeli chodzi o Samarę. Kasumi and her grey box. Kasumi wszyscy kochali. Kiedy Kasumi się pojawiła jako jedna z tych postaci dodatkowych DLC do dwójki, no to na początku fani spodziewali się wiele. Już mieliśmy wcześniej Zaida i ludzie myśleli: aha, czyli znowu będzie jedna misja, jedna nowa broń i jedna postać na statku, która może często komentuje, ale nie ma z nią rozmów takich dialogowo-wymianowych, jak nas gra przyzwyczaiła. I faktycznie właśnie to dostaliśmy. Jedną misję, jedną postać, jedną broń. Ale Kasumi była tak świetnie napisana i miała tak rewelacyjny głos, co w połączeniu z jej designem i jakby nieodpartym bliskością, którą fani gier komputerowych łączą z japońskimi kobietami złodziejami, sprawiła, że Kasumi była naprawdę niezwykle kochana przez fanów. Ona miała swój fan klub i to najlepsze było to właśnie, że przez to, że nie można było mieć z nią romansu, to wszystko było w ten sposób tak niewinne i słodkie. Jak ja czytałem właśnie, to ludzie pisali opowiadania o Kasumi, pisali więcej jej wierszy, ponieważ w Shadowbroker DLC może przeczytać jeden z wierszy, który ona pisze, to jest w ramach żartu oczywiście, jak ona tam wychwala piękno Jacoba. Ale ludzie pisali wiersze, to było w pewien sposób naprawdę fajne. I sama Kasumi nie można było jej nie lubić. Po prostu ona się nie wpasowała za bardzo do załogi i sama to komentowała, że nie czuje, jakby ona była tu potrzebna. Ale jeżeli pozwoliliśmy jej wykonasz to zadanie otwarcia drzwi do bazy kolektorów, to nabierało też takiego fajnego znaczenia, że przez całą grę czekała właśnie na tą jedną okazję, żeby się wykazać i szybko, wykorzystując swoje zdolności złodziejskie, skakowała te drzwi. To jest naprawdę fajny moment w dwójce i ona jest świetną postacią, no i fani oczekiwali więcej. No to dostali. W trójce Kasumi się pojawia na parę chwil. Na początku mówi Shepardowi, że on ją zmusił, żeby brała udział w jakiejś misji samobójczej, co jest oczywiście nieprawdą, bo ona sama się dziwiła, czemu tak późno została zwerbowana. Mówi zupełnie drętwe dialogi, nawet jeżeli ta aktorka nadal jest, no, urzeka swoim głosem, tak, to co mówi Kasumi jest szare, żadne i tam ona chyba w jeden tam sposób coś mówi, jedną miłą rzecz o Jacobie chyba i tyle. Pojawia się tylko w tej misji, kiedy musi powstrzymać tego Hanara, który chce zdradzić jakiś tam plan, czy chce przyłączyć się do Reaperów, czy coś takiego. Kasumi była tak fajną postacią w dwójce. Pojawia się na chwilę, mówi dialog, który nie ma nic wspólnego z jej prawdziwą historią, bo jak już mówiłem, ona chciała dołączyć do ekipy Shepard, a później mu mówi, że nie chciała, wcale ją zmusił. Nie ma znaczenia, co zrobiliśmy z Greybox. Przecież to powinna być najważniejsza decyzja w tym przypadku. Cały wątek w trójce powinien być uzależniony od tego, czy wymazaliśmy informację Keiji'ego, czy nie. Jeżeli byliśmy paragońcy, powiedzieliśmy... Nie, to chyba renegacko było pozwolić jej zachować te wspomnienia. Nieważne. Powinien być wyraźne rozróżnienie. A nawet jeżeli wymazaliśmy wszystkie dane Keiji'ego, poszło w cholerę. Ona mówi, no i tak wystarczyło, żeby mnie znaleźli. No jak? Co więcej, nigdy się nie wiemy, co tak naprawdę znaczącego było w tych danych. Fani spekulowali, że to były jakieś tam plany przymierza, że to miało pokazać, że jest związek pomiędzy przymierzem a Cerberusem, że oni tak naprawdę nigdy nie zerwali swojej więzi. Sorry, we are violent, we're fucked up. Kasumi, no. Aż się mówię o tylu ważnych postaciach, a teraz Kasumi, po prostu dostałem nagłego ataku niespodziewanej depresji. Bo to była postać tak słodka, tak niesamowicie niepasująca do świata Mass Effect, a jednocześnie tak integralnie związana, kiedy myślę o dwójce, która miała zawsze coś ciekawego do powiedzenia o oddziale, która miała swoje przemyślenia po każdej niemal misji, dawała jakieś pozory interakcji w dwójce pomiędzy postaciami, ponieważ w dwójce jest zazwyczaj tak, jak gramy w podstawkę, że wszyscy stoją i się patrzą tylko w ścianę przed sobą, a kiedy rozmawiam z Kasumi, to on na przykład powie, że o, widziałam, że Tame coś tam, rozmawiałam z, widziałam, jak Garus poszedł. To przynajmniej były namiastki stworzenia życia na Normandii przez dialogi z Kasumi. A kuriozalnie osoba, która wprowadziła najwięcej życia do drugiej części, do załogi, nie ma absolutnie nic do powiedzenia ciekawego w trójce. Mind blown. Dalej. Zaid. Nie ma nic do powiedzenia. Ludzie go uwielbiali w dwójce, chcieli, żeby był pełnoprawną postacią w trójce. Nie dostali tego. Co więcej, Zaid nie ma żadnego powodu, żeby nie dołączyć do ekipy Sheparda. Oprócz tego, że BioWare się nie chciało modelować kolejnej postaci i pisania dialogów, więc Zaid spędza całą grę, stojąc oparty o ścianę i mówiąc, pomogę ci, Shepard. Później. No, dzikun, po prostu dzikun. Jedyna fajna rzecz związana z Zaidem w trójce to jest to, że możemy przechwycić informacje na portalu, na terminalu Liary, tam Shadow Brokerowo, że o, Zaid zamówił sobie skrzynkę granatów i część do naprawy Jesse, czyli jego karabinu, który uwielbiał tak bardzo, więc jedno fajne, co jest związane z Zaidem. I teraz Zaid, on odbywa jedną walkę w grze, za zamkniętymi drzwiami. I my tylko słyszymy, że ona się odbyła. No sorry. No po prostu sorry. Tak się nie robi. Co więcej, ciekawostka. Jeżeli przekopiamy się przez pliki Mass Effecta 3, odkryjemy, że niemal każda z postaci, które mówiły, dobrze, Shepard, pomogę ci później, rzeczywiście później pomaga Shepardowi. Jeżeli przekopiemy się przez dane gry, zobaczymy, że w misji w Londynie, która jak wiemy jest najgorszą, ostatnią misją, jaką sobie można wyobrazić, która jest pisana na kolanie, która jest pełna bugów, która jest pełna nudnych autodialogów, która nie ma w żaden sposób w związku z genialnością misji samobójczej z dwójki, która jest szarym, bolesnym, morderczym, po prostu ślamazarnym czołganiem się przez ruiny Londynu, gdzie co 3 metry jest czerwona budka, przeciwnicy się spawnują, a my musimy ich zabijać jeden za drugim, by rozwalać jakieś działka, gdzie nie czujemy się w ogóle dowódcą, gdzie idziemy z dwuosobowym oddziałem. Miała być jedna rzecz. W grze są dialogi, jak Jack przy nas walczy, jak widzimy, jak Jacob przy nas walczy i jak Zaid napieprza we wszystko, co żywe dookoła siebie. Te dialogi są napisane, one są nagrane. Ale wiecie co? BioWare miał to w dupie, nie chciało się, więc trzecia misja, ostatnia misja największej trylogii BioWare, ostatnia misja gigantycznej serii, sagi, epickiej historii science fiction, nie chciało im się zrobić animacji dla tych postaci. Miało być oryginalne tak, że kiedy właśnie my idziemy sobie, to na przykład atakuje nas nagle oddział jakichś tych harwesterów, czy jakichś innych wynalazków, a pojawia się na przykład Jack ze studentami i napisze, i są jej teksty nagrane, jak ona tam wydaje im rozkazy. Miało być tak, że pojawia się Zaid, krzyczy: "Burn, you son of a bitch!" No to jest tak zaidowe, że aż się z nim przez chwilę poczułem, aż mi oko lata. No po prostu, jak można było... Dobrze, że jest multiplayer w Mass Effect'cie trzecim, bo można by pomyśleć, że nie było miejsca na płycie. No kurwa po prostu, jeżeli macie to nagrane, to wam się stwierdzić, że co, to jest potrzebne, że fani jednak nie chcą ich zobaczyć, tych postaci, które werbowali na przestrzeni 3G, że oni nie będą chcieli zobaczyć, że okej, Zaid może mi nie mógł pomagać na misji, rozumiem ograniczenia, mamy 6-osobowy oddział, nie chciał wam się robić 15-osobowego czy więcej oddziału, ale przynajmniej mógł się pojawić w ostatniej misji, tak? Mogliśmy wydać jakiś rozkaz, chociaż niech on biegnie obok nas, niech on będzie jak, nie wiem, jak Mordin za szybą na misji na Surkesh, to niech Zaid biegnie gdzieś tam i strzela automatycznie. Jaki problem? Chyba żaden. Macie model w grze, macie animację biegania w grze, macie i tak wielkie pole, gdzie biegają inni żołnierze. Jeden z nich mógłby być Zaidem i mieć odtwarzane te kwestie, które macie nagrane. Grant. Okej. Okay. Naprawdę, okej. Okay. Grant się pojawia i pojawia się w takim zakresie, w jakim po nim oczekiwałem. Jest koksem, trochę zabija, mówi parę niefajnych tekstów i tyle. Grant tak samo chyba miał się pojawić właśnie w tych misjach ostatnich, kiedy miał biec obok Zaida i tak dalej. Grant się pojawia jako właśnie przywódca nowego oddziału, ten Arlak Company, jaki twardzie. Oczywiście on tam trochę nie pasuje, bo zachowano jego model z dwójki i on dalej jest po prostu krogańskim niemowlęciem tak naprawdę, więc kiedy te wielkie koksy mają się słuchać jego rozkazów, to jest takie trochę... Niemniej jest nasz Grant, ma głos Stevena Bluma, którego szanuje w kosmos. I Grant jest tylko tym i nigdy nie oczekiwałem po nim niczego więcej właśnie niż takiego małego pojawienia się w trójce. Ludzie mówili, że on powinien być członkiem oddziału, a co by ci powiedział nowego? No jest Grant, to jest kroganie, no chodzi, zabija ludzi, bije ich głową, no tyle tak naprawdę, no. Może jest jakaś osoba, która napisała rewelacyjne opowiadanie o tym, jak, nie wiem, Grant buduje dom czy coś takiego, ale mimo wszystko mi wystarczy to, ile go jest w trójce. Oczywiście powinien być na koniec jeszcze w tej ostatecznej walce, no i zawsze mi jest mało Stevena Bluma, więc im więcej bym mówił, tym lepiej. Co ciekawe, jeżeli Granta nie obudziliśmy w swego słoja w dwójce, albo nam zginął na misji samobójczej, to wtedy jego miejsce w tej misji zastępuje jakiś wielki weteran rogański, wielki koleś z ranami na twarzy, chyba z ranami na twarzy, który moim zdaniem ma lepsze teksty niż Grant. On na wcześniej misji mówi też lepsze żarty, potem chyba są dwa miejsca, kiedy Grant żartował i w to miejsce ten inny dowódca mówi żarty. No i ten dowódca nie przeżywa tego ostatecznego szturmu na te strzelające rakni i ma pokazówkę, jak jest po prostu rozdziabywany na ziemi. Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o Granta, w porządku, nie będę tutaj się rozgrzybywał, bo to też nie jest postać, nad którą ktoś będzie bardzo płakał, jak jej nie ma za dużo. Chyba nie będzie płakał, może ktoś płakał po nim. Mordin. Otóż, kiedy pierwszy raz przechodziłem trójkę, nie spotkałem Mordina w ogóle, bo nie żył. Mój Mordin umarł na misji samobójczej, postanowiłem zachować ten save i dobrze zrobiłem pod tym względem, że po pierwsze, nie musiałem patrzeć, jak zmieniono charakter postaci całkowicie. Po drugie, nie musiałem słuchać, jak zupełnie niepodobny jest aktor, ten nowy głosowy, i jak bardzo odbiera tą dwuznaczność Mordina, ten nowy aktor. A po trzecie, nigdy bym nie spotkał Paddocka Wilksa. Paddock Wilks pojawia się tylko przez sekundę, jeżeli mamy Mordina żywego. Paddock Wilks to jest dowódca jakiejś tam ekipy na Surkesh. On tylko nam mówi: o, Shepard, zjedź windą na dół. Ale jeżeli Mordin jest martwy, to wtedy mówi: o, Shepard, jedę z tobą windą na dół i zostaje nam w ekipie. I dowiadujemy się właśnie, że Paddock kiedyś pracował z Mordinem, że teraz on się będzie opiekował tą Ewą. On później jest tym, który jedzie tą wieżą na górę. Co więcej i najważniejsze, Paddock Wilks jest jedyną osobą w serii, która tak naprawdę mówi dużo o ewolucji i o tym, że on wierzy w kreacjonizm. Tak? Kreacjonizm, tak. Że ktoś modyfikuje ewolucję w jakiś sposób. To jest naprawdę fajne spojrzenie. Jeżeli zobaczymy właśnie, jak Paddock Wilks wiele wnosi do pojmowania właśnie tego, jak się zmieniają ludzkie organizmy, że ewolucja jest tak nieprzewidywalnym narzędziem, jak on właśnie opowiada o tym kształtowaniu przyszłości, że my nie możemy aż tak bardzo ingerować w życie Krogan, ponieważ kto wie, jaką oni rolę odegrają tam za x, y czasu. Patroklus jest naprawdę świetną postacią, jest świetnie nagrany, mówi rewelacyjny tekst, ponieważ on wyraża spore zainteresowanie tym, jak... Chwila. Nie, to Mordin mówi o... chyba tym, jak uprawiają seks Kroganie? Nie, to Padok chyba właśnie mówi. Niemniej, może mają wspólną kwestię w tym momencie. Niemniej, Padok jest naprawdę fajną postacią i jeżeli ktoś go nie miał w swoim oddziale w trójce, niech natychmiast odpali dwójkę, sprawi, że Mordin zginie. No dobra, nikt tego chyba nie potrafi zrobić z czystym sumieniem. Niemniej, jeżeli się tak stało, że komuś Mordin umarł w dwójce, to ten wiele nie stracił w trójce, ponieważ Mordin jest niby napisany przez tego samego gościa. A ten sam model, co w dwójce, nawiązuje do wydarzeń z dwójki, ale to nie jest Mordin. To po prostu nie jest Mordin. Nie czuć, że to jest Mordin. Nawet jeżeli ja potrafię... Na początku mi było ciężko zaakceptować to, że on z dwójki, gdzie on tak silnie bronił Genofagium, że on w trójce przechodzi całkowitą metamorfozę, tak jeszcze bym zrozumiał, że traumatyczne przeżycia i starość, to, że on właśnie się zbliżał do okresu swojego serańskiego życia, mogłaby sprawić, że Mordin zmienia swoje ideały. O tyle to, jak on o tych ideałach mówi, o tym, jak on tłumaczy te swoje zmiany, o tym, że on ma zupełnie inny głos, to sprawiło, że to był dla mnie, nie, to nie był dla mnie Mordin. Ja nie czułem, że to jest Mordin. I po prostu szkoda. Po pierwsze szkoda, że stracił swojego voice actora, ponieważ Michael Beatty był świetnym voice actorem. I chciałbym więcej go słyszeć w grach, bo jest po prostu rewelacyjny. Nie mogę się decydować, bo chciałem... Pisząc te notatki, napisałem sobie, że Mordin jest zepsuty jako postać właśnie przez to, że nagle zmieniły się jego ideały. Jednak jak się na tym właśnie zastanowić, jak wiele można na starość jakby zmienić na swoim spojrzeniu na pewne rzeczy, człowiek się może robi bardziej miękki, czy nie wiem, że to co zobaczył w bazie kolektorów go zmieniło, że to rozmowy z Shepardem w jakiś sposób ukształtowały jego spojrzenie na Genofagium, to wszystko ma znaczenie. Ciekawostka. Mordin może przeżyć trójkę. Jeżeli Eva nie żyje i Reef jest dowódcą Krogan, to wtedy można przekonać Mordina, że rzeczywiście, słuchaj stary, przyszłość Krogan to naprawdę źle, nie możemy ich wyleczyć. A Mordin wtedy mówi, racja Shepard, pomogę ci z Crucible. No i znika oczywiście, później się więcej w grze chyba nie pojawia. Jednak pojawia się później slajd, że nawet mimo, to jest w ogóle właśnie już totalna hipokryzja moim zdaniem. Rozmawiamy z Mordinem przy The Shroud, tłumaczymy mu renegacko czy paragońsko, słuchaj Mordin. Reef jest brutalnym przywódcą, który chce tylko wojny atomowej i odbudować po prostu postrach, w którym byli kiedyś Kroganie. Nie ma Eve, czyli wszystkie samice będą wykorzystywane do niemożliwości przez Krogan, będą się mnożyć na pęczki, nie będzie żadnej kontroli nad tym, nie ma żadnych ideałów, nikt nie będzie pilnował ich agresji, Kroganie będą się rozwijali jak szaleni. Mordin wtedy mówi, masz rację Shepard, przyszłość wygląda naprawdę źle, gdyby Eva żyła, gdyby był Rex przywódcą, mogło być inaczej, ale masz rację, nie powinniśmy leczyć Krogan. Fajnie. Mordin wtedy dołącza do ekipy Hacketa, oszukujemy Reeva, on się nigdy nie dowiaduje na przestrzeni gry, że nie zadziałało lekarstwo, fajnie. Ale później ktoś dodał Extended Cut, który pokazuje te wszystkie slajdy o przyszłości tych gatunków i tak dalej. I nagle dostałem nic z dupy, nic z pietruchy. Jeżeli Mordin przeżył po tym wszystkim, co mu powiedzieliśmy i co on zaakceptował, widzimy, że on jest w laboratorium i przygotowuje lekarstwa dla samic Krogan, które są za nim, co jednoznacznie implikuje, że on mimo wszystko postanowił ich wyleczyć. Nie rozumiem, nie kumam, nie chcę wiedzieć. No. To jest tyle, jeżeli chodzi o główne postacie z sagi Mass Effect. Jednak są postacie poboczne i postacie, które się nowe pojawiły. Więc jeżeli chodzi o te, które nowe się pojawiły, na przykład James. Ludzie nie lubią Jamesa. Czemu? To jest bardzo fajna postać. Price Jr. naprawdę doskonale podłożył za niego głos. Może czasem, czy gorzej, jakaś kwestia mu nie wyjdzie, ale koniec końców jest bardzo dobrym voice aktorem. Nie spodziewałem się zupełnie. Sam design Jamesa, tak, jest okropny. Tu się zgadzam, ale nie odbiera od postaci. A nawet dodaję, ponieważ patrzymy na niego, myślimy, a zwykły tempak mięśniak Jarhead. I on mówi parę rzeczy, które są takie typowe mięśniem tempak Jarhead. I ludzie mówią, aha, nie rozmawiam z tobą, bo jesteś zwykłym tempakiem. Nie jest. Jeżeli poświęcimy mu trochę czasu, on nie ma zbyt wielu rozmów i pokazówek, że, ale jeżeli poświęcimy mu trochę czasu, jest naprawdę bardzo fajną postacią. I te relacje właśnie dowódca, podwładne, które się wiążą, są bardzo ciekawe. Co więcej, jeżeli powiemy mu, żeby nie przezywał nas, jeżeli powiemy mu, żeby się zwracał zawsze panie komandorze, on się rzeczywiście będzie przez całą grę zwracał panie komandorze. Co jest miłym akcentem, że chociaż o to zadbali, że jak mu mówisz żadnych przezwisk, to on mówi, dobra, żadnych przezwisk. To jest... Tu muszę oddać, James jest pod tym względem dobrze napisany. Co więcej, ten fakt, że on chce zostać tym żołnierzem N7 i na koniec, jak jest ta odprawa, jak on stoi przed żołnierzami i możemy uścisnąć mu dłoń, To są naprawdę fajne elementy i wiem, że James ma jakąś anime, które mówi o jego tle, ale ja naprawdę nie chcę tego oglądać. To jego tło powinno być albo powinno na zawsze pozostać tajemnicą, jego przeszłość, albo powinno być wytłumaczone w grze. A w grze jest tylko naznaczone w ten sposób, że widzisz, Shepard, to jest bardzo bolesne dla mnie, dlatego nie będę ci o tym mówił, obejrzyj anime. A Shepard mówi, dobrze, i wychodzi. Więc szkoda, po prostu szkoda. Co więcej, szkoda, że James nie jest postacią, którą można by zromansić, ponieważ pani Shepard, wydawałoby się mogło, że James jest też empatycznym kąskiem dla pani Shepard. Nie można. Bo nie. I co więcej, wytłumaczenie Bauer było takie, że no, bo James jest żołnierzem i on, no nie wypadałoby, żeby był z dowódcą. Bauer, ty idioto! A wszyscy inni to kto? Głupi Caden mógł być romansowalny, tak? Ashley, super pani żołnierz, która myśli tylko obowiązka, mówi romansowalna. Cała dwójka, kiedy może mieć romans ze wszystkim, co się rusza jako dowódca, to nagle w trójce mówicie, że z Jamesem nie, no bo to byłoby dziwne, bo on jest żołnierzem podwładnym. Po prostu... A w ogóle fakt, że w autodialogu pani Shepard zawsze flirtuje z Jamesem i to do nikąd nie prowadzi. Moja pani Shepard, Kate, zimna renegatka, która jedyna osoba, przy którą się kiedykolwiek otwierała z uczuciami, to był Garrus. Dla wszystkich innych była chłodną, zimną, wyrachowaną, nie inna wariacja tego układu liter, wyrachowaną kobietą, zawsze flirtuje z Jamesem. Ja myślałem, że ja przełamię kontroler na pół. Co więcej, mi denerwowało, bo tak, denerwowało mnie, że moja Kate z nim flirtuje, a z drugiej strony, hipotetycznie, gdybym załadował save, to moja Joy, która po prostu by od razu poleciała na tępego mięśniaka, nie może. Bo nie. Bo się nie chciało Bauer. I co więcej, tyle osób narzekało na to, że pani Shepard jest najsamotniejszą osobą w trójce, ponieważ pan Shepard może mieć zacząć związek z Liarą, może zacząć związek z Ashley, może kontynuować wątek z Mirandą, z Tali, z Jack. No jakby te wątki nie były, może je kontynuować. A pani Shepard w trójce tak. Tane umiera. No właśnie, nie mówię o Tainie. Nie chce mi się. Tane, nikogo nie obchodzi Tane. Tane umiera. Jacob zdradza. Caden mógł umrzeć w jedynce. Jest biseksualistą. Z Garrusem nie można zacząć związku w trójce. Można tylko kontynuować z dwójki. I już. Jedyny związek nowy, jaki może pani Shepard zacząć w trójce, to jest albo romans z Dianą Allers, najokropniejszą postacią w serii, która ma głos Jessica Chobot, która się absolutnie nie spisała i powinno się wyciąć z gry. I jak teraz grałem w trójkę, od razu przy pierwszej okazji powiedziałem, nie chcę w ogóle się na statku, ona znika z gry, nie pojawia się więcej, dzięki temu gra jest lepsza. Więc może mieć pani Shepard może mieć tylko związek z Dianą Allers albo z Samantą Traynor, czyli z naszą panią obsługującą tą wszystkie elektroniczne sprawy związane z funkcjonowaniem Normandii i tych systemów. Fajnie, ja, to jest miłe, że i panie, ceniące panie mogą mieć możliwość w grze poprowadzenia wątków w ten sposób, ale to, że pani Shepard, która lubi panów, nie ma żadnego pana do rozpoczęcia, że tak powiem, znajomości, to jest co najmniej dziwne. Teraz ja wiem, że Mass Effect to nie jest symulator randkowania, ale mimo kurwa wszystko. Ktokolwiek, znaczy nie ktokolwiek, ale jeżeli James jest, ej, tak musi być w grze, nie mógł umrzeć w poprzednich częściach. Jest jednak, że jest przez całą grę i jest zawsze lojalny Shepard, jest wolny, jest miły, zawsze flirtuje z nią i nagle po prostu nie ma dalej dialogu, bo one się po prostu kończą. James się pojawia później w dodatku w Lewiatanie, ponieważ jedyna okazja, żeby James zginął, to jest jak mamy bardzo niskie EMS i robimy szturm na sam koniec gry do promienia. To jest jedyne miejsce, gdzie może James zginąć. Do tego momentu James jest właśnie, James i Edith są na misji w Lewiatanie, bo oni są zawsze w oddziale. I tam jest James. Można było coś dopisać, że po zakończeniu Lewiatana pani Shepard na przykład może z nim pogadać i mieć pokazówkę, tak jak było w dwójce z Liarą w Shadow Brokerze, tak? Że mimo, że na przestrzeni gry nie było w związku z Liarą, to dodatek miał na koniec pokazówkę, jeżeli ktoś jakby podążał tym wątkiem. Czemu nie dodali Lewiatanie? Czy to jest... Jeżeli tak nagrywacie całą nową misję, jeżeli tak nagrywacie sceny, kiedy oni ze sobą rozmawiają, kiedy i tak robicie szkielety postaci i animacje i macie aktorów w studiu, Bauer cały czas mówi, że słucha. Ja nie wątpię, że ono słucha, ono nic z tym nie robi, co ono słucha. Jak już wspomniałem, mamy Samantę Trainer w oddziale, która jest naprawdę udaną postacią, lubię ją wielce, szanuję ją, podoba mi się ta, jak jest napisana. Szkoda, że nigdy nie opuszcza Normandii. Bo na przykład w Trójce było fajnie zobaczyć niektóre osoby właśnie na Cytadeli, na Cytadeli z dala od Normandii, żeby zobaczyć, jak są, powiedzmy, między ludźmi. Samantha zawsze jest w tym samym miejscu, albo pod prysznicem. To jest jedyne, co można powiedzieć, ale jest jej naprawdę sporo, ma świetne teksty, ma rewelacyjny akcent, aktorka, która podkłada za nią głos. Ma śliczny design jako postać, więc jest naprawdę bardzo ją cenię i cieszę się, że jest w Trójce. Kelly Chambers była fajna w Dwójce, ale nie zbliża się nawet do poziomu, który osiągnęła Samantha w trzeciej części. Sama Kelly pojawia się w Trójce tylko jeżeli mieliśmy z nią kolację w Dwójce i wtedy mamy cały wątek, że jeżeli nie powiemy jej, żeby zmieniła swoją tożsamość, to wtedy zostanie zastrzelona przez Cerberus, to jest fajne. Znaczy, to jest fajne w sensie, że w końcu renegacka, ponieważ Paragon może powiedzieć tak, oczywiście, Kelly, zostań tu i pomagaj tym ludziom, to wtedy Cerberus przyjdzie i strzeje w głowę. A jeżeli powiemy jej, nie, olej tych ludzi, zmień tożsamość, chowaj się, to wtedy pozwolimy jej przeżyć. Jedna z niewielu sytuacji w grze, kiedy paragońska jakaś tam natchniona przemowa o doskonałości wszechświata kończy się źle. Bo normalnie jest tak, że Paragon po prostu może zaznaczać tą opcję i się nigdy nie bać, ponieważ BioWare nigdy nie ma dość jaj, żeby nas ukarać za bycie cholernym idealistą. Więc, Samantha Cortez. W porządku. Tyle. Nie będę wiele tutaj mówił, jak wygląda wątek romansowy z Cortezem, ponieważ też nie sprawdzałem. I też jakoś bardzo mnie nie interesuje na tyle, żeby to miał sprawdzać. Jednak słyszałem, że jest napisane dobrze. Sama postać może jest trochę zbyt płaczliwa, ale to jest poniekąd zrozumiałe. I też jego droga na przestrzeni gry jest fajna. Miło obserwować właśnie, jeżeli mu pomożemy przełamać tą barierę utraty z męża. Jest fajna. Podoba mi się to, jak to jest prowadzone. Podoba mi się to, że Cortez po prostu mówi w dialogu, że no, miałem ciężką misję gdzieś tam wtedy umarł mój mąż i coś tam. Jest zapewne, że wiele ludzi wtedy zrobiło takie, czekaj, chwilę, twój mąż. To było akurat fajnie napisane. Sam Cortez jest w porządku, tym bardziej w dodatku Lewiatan. Jak on tam właśnie się wykazuje pomysłowością w naprawie statku, jak on tam osłania nas z karabinu co nieco. To są fajne momenty dla Corteza. Cieszę się, że jest w serii, ponieważ ktoś musi latać tymi kapsułami. W Dwójce nie wiadomo, nikt nigdy nie wiedział, kto to pilotuje, a ten w Trójce Cortez jest. Co więcej, Cortez może nawet raz postrzelać z broni zamontowanej na Kodiaku. W ogóle wszyscy pisarze BioWare zapominają, że te statki coś robią w tej grze. Na przykład tylko Patrick Wickis pamięta, że Normandia ma broń. Patrick Wickis w Dwójce bardzo chciał, żeby Normandia się do czegoś przydała na misji na Heathstorm, kiedy chronimy Tali. I możemy zapytać Tali, hej, a może podlecę Normandię i zrobimy ostrzał. Ale oczywiście były ograniczenia budżetu, które zmusiły... czy czasu, czy budżetu, które nie pozwoliły zrobić animacji, jak Normandia bombarduje tam gety, więc dodali dialog, jak Tali mówi, o nie, bombardowanie odpada, bo ściany są stare i mogą się zawalić. I w Trójce też tylko Wikis pamięta właśnie, że Normandia potrafi coś bombardować i to właśnie mamy misję na Ranok, kiedy laserem zaznaczamy te cele tego Reapera ukrytego w Silosie. I wracam do tego, że Cortez tylko w jednej misji używa, chyba tylko w jednej misji używa broni zamontowanej na Kodiaku i to jest też misja napisana przez Patryka Wiki. Na Ranok, kiedy niszczymy tą wieżę zakłócającą sygnał od kapitana Corlisa. To jest jedyny moment, kiedy Cortez może sobie postrzelać chyba. Jeżeli się mylę, to niech mi ktoś napisze, ale wątpię, że ktoś po prostu śledzi momenty, kiedy Cortez strzela. Jak wspomniałem, Cortez jest w porządku postacią. Jak mówię o postaciach, które ucierpiały jakoś, to jest jedna postać w serii, która bardzo ucierpiała w Trójce, a o której można nie pomyśleć. Ta postać to Normandia. Jakby nie patrzeć, Normandia jest też postacią. Jest tak silny związek pomiędzy kapitanem i jego statkiem, że tego nie można opisać. Normandia jest naszym statkiem, to jest nasze miejsce. Normandia jest czymś więcej. Normandia to nie jest tylko latający kawałek metalu, to jest spoiwo, które łączy całą sagę. Nawet logo Mass Effecta, to przecięcie takie, nie tylko przypomina planetę, ale też przypomina trochę kadłub Normandii. Normandia jest tym, dosłownie, jest motorem, który prowadzi nas przez całą tą historię i widzieć, jak ona wybucha na początku Dwójki, ta pierwsza Normandia. Ja nie cierpiałem bardzo, nie lubiłem pierwszej Normandii, nie podobała mi się. Druga natomiast, uwielbiam ją, jak Cerberus odpicował tą maszynę, niesamowite. Niektórzy narzekali, że za bardzo wygląda jakiś luksusowy liniowiec, ale o to chodziło właśnie, że w jedynce to była jak taka sprecyzowana w działaniu łódź podwodna, która wszystko ma być funkcjonalne, mieliśmy przyciemnione tam światła, wąskie korytarze, niefunkcjonalną windę. A Cerberus pozwala sobie, robi dużą Normandię, jest światło, jest przestrzeń, są łóżka wygodne. To było naprawdę fajne, uwielbiałem Normandię z Dwójki. Co więcej, w trójce dowiedziałem się, że Normandia będzie nadal... Wszyscy się bali, że będzie Normandia SR3, ale dostaliśmy tą naszą Normandię, tylko przemalowaną, przemodelowaną. Z syfem w środku. Nie mogę z nie jestem najbardziej, jakbym obrócił teraz kamerę pomieszkania, pewnie wiele osób by dostało konwulsji. Nie jestem najbardziej dbającą o porządek osobą na ziemi, ale mimo wszystko Normandia jako wojskowy obiekt, rozumiesz, na początku gry, kiedy jeszcze nie mamy nikogo z załogi, kiedy Normandia była w trakcie przeróbek i została wykradziona przez Jokera i Edie w dialogu gdzieś tam, bo nawet tego nie pokazali. Rozumiem, że mogły leżeć jakieś płyty na podłodze, że mogły wisieć kable, że oświetlenie jest nie najlepsze. Ale na przestrzeni 3 miesięcy, czy ile tam trwa werbowanie wszystkich wojsk, nikt nie mógł podnieść tych cholernych skrzynek i ich poukładać. No naprawdę mnie to denerwuje, to ma mieć wojsko, tak? Wszystko ma być wyszorowane szoteczką do zębów, a jest taki syf na normalnie. Ja wiem, że to nie powinno mnie tak bardzo wkurzać, ale cholera jasna. Jak jesteśmy w wojsku, to bądźmy w wojsku. Po prostu Normandia jest tak ważnym miejscem i sprawdzić, że tam nic nie widać, bo oświetlenie jest kijowe, że jest jakiś syf na podłodze i kable się walają. Że kapitan w swojej kajucie ma jakieś stare skrzynki i okablowanie wiszące dookoła. O co wam chodziło o BioWare? W żaden sposób nie podkreślacie tego. Widziałem rysunek w artbooku, kiedy Kai Leng miał zaatakować Normandię, wbijając się w jakieś takie masy do eksploracji kosmicznej. Miał się przebić przez ten świetlik Sheparda, wpaść mu do kabiny. Dobry Jezu, jakie to byłoby świetne. Na przykład walka na pokładzie Normandii. Pomyślmy tylko. W jedynce chodziliśmy sobie spokojnie po całej Normandii, to była nasza taka oaza. Na początku dwójki chodziliśmy po tej Normandii, jak ona płonarsko wybuchało, jakieś krzesła latały dookoła, mieliśmy wyrwę w kadłubie, widzieliśmy jakąś planetę przez tą wyrwę. To wszystko miało siłę w jakiś sposób. I później dostajemy nową Normandię. Ona jest czysta, jest dużo miejsca, mamy łóżka te wygodne, mamy kuchnię i tak dalej. Później atakują zbieracze, kolektorzy. I to miejsce, które było na naszą cichą oazą, jest naruszone. Mamy te... jak ci zbieracze się poruszają, tam porywają Kelly Chamber, zabijają jakiegoś tam gościa, który przez całą grę jadł o posiłek tam przy tym stole. Widzimy, jak oni porywają tam naszą załogę. Joker biega, tam jakieś światła awaryjne się zapalają. To jest ważne. To było ważne z fabularnego punktu widzenia pokazać, że nigdzie nie jesteś tak naprawdę bezpieczny w tym kosmosie. A w trójce... gdyby Kai Leng zaatakował właśnie Normandię, to byłoby mega. I wtedy właśnie, gdyby na przykład walczyli mieczem, nie wiem, i zrywali te kable, gdyby wtedy te skrzynki zaczęły latać, to miałoby jakiś sens, to miałoby jakąś wartość, że ta Normandia, która była tym naszym miejscem do ucieczki po tych trudnych misjach, nagle sama jest zagrożona. I my wtedy byśmy myśleli, o nie, moja biedna Normandia. Pamiętam moment w dwójce, kiedy Normandia ląduje na bazie tych kolektorów, kiedy my ją wykosiliśmy w kosmos, daliśmy jej najlepsze działo, pancerz i zbroję. Przebiliśmy się przez te wszystkie problemy, walczyliśmy te okulusy. Normandia niszczy działem Taniksa tą główną fregatę zbieraczy i rozbija się na powierzchni bazy. Ja zamarłem wtedy, bo to jest mój statek, to jest moja Normandia. No, w trójce lata sobie. To niczego nie służy, jest ciemna, brzydka. No fajnie. Co więcej, jeszcze bardziej to zepsuli, kiedy w ogóle Normandia nie może lądować na planetach. Jej masa nie pozwala jej lądować. Tak było powiedziane w dwójce i dlatego zaczęli używać tej Kodiak Shuttle, tak? Od tego te Kodiaki są, żeby można było podlecieć Normandią gdzieś na orbitę, a Kodiakiem sobie wylądować później. Fajnie. W trójce nagle Normandia może lądować, gdzie się tylko podoba, mimo że design nawet nie pozwala, ponieważ pomijam to, że się proporcje zgadzają. Normandia się nigdy nie zgadza. Wewnętrznie się nie zgadza z zewnętrznym modelem i nawet jeżeli jesteśmy w hangarze wewnątrz, hangar jest gigantyczny, a kiedy mamy ujęcia, że ktoś na przykład wchodzi na klapę do Normandii, to nagle jest o wiele mniejsze. To jest aż boli spojrzeć, że aż tak można było to skopać. Więc mamy Normandię, która ląduje, gdzie się podoba. I do czego zmierzam? Ostatnia scena dodana w Extended Cut z Normandią, kiedy Shepard wzywa ewakuację Normandią, bo nagle, nie wiem, Liara czy Javik są ranni i mimo, że wszyscy atakują jak jeden mąż, to nie oni się wycofają, bo Shepard tak chce. I Normandia... w 3 sekundy z walki gdzieś w kosmosie, pojawia się od razu w Londynie, idealnie w tym miejscu, gdzie jest potrzebna, ląduje tuż obok Harbingera, otwiera tą klapę, Javik czy Liara czy inni wchodzą na pokład, Shepard mówi, tak bardzo cię kocham, że będę stał tu jeszcze przez pół godziny i rozmawiał z tobą, kiedy do nas strzelają. W końcu Liara mówi, Shepard, ale oni do mnie strzelają. Normandia odlatuje, jest scena, jak Harbinger się na nią patrzy i nie strzela. Ja wtedy myślę, czy Normandia w trójce dostała, nie wiem, jakiegoś boosta, ona, nie wiem, jakiś perk wykupiła sobie, że jest niezniszczalna, że nikt nawet nie próbuje jej naruszyć? Ja wiem, że to jest najnowocześniejszy statek w kosmosie, ale o to chodzi, żeby widzieć, jak bohaterowie cierpią. Po to nawet największy koks w filmie musi być chociaż draśnięty, musi opatrzyć. Nawet Indiana Jones dostał postrzał, tak? Nawet on w tym wszystkim, co przeżył, dostaje postrzał, bo trzeba pokazać, że on też może ucierpieć. I statek też, jeżeli jest tak silnie upersonifikowany, jeżeli mówimy na nią Normandia, myślimy o niej jako o poniekąd o kobiecie, jeszcze do tego jest tam Edie, i ona przez całą grę lata sobie niewzruszona, to jest błąd z popularnego punktu widzenia spisania, tworzenia historii. Ale może teraz się zapędzam, bo to tylko statek. W grze nie pojawia się Cal Rigar, mimo że był ulubioną postacią z dwójki. W grze nie pojawia się Commander Gavorn. Gavorn to był ten dowódca ekipy walczącej z Worczem na Omedze. Nawet w dodatku Omega się nie pojawia Gavorn, mimo że fani go bardzo lubili. Myśleli, że Gavorn będzie zastępcą dla Garusa. Nie pojawia się w ogóle. Nie pojawia się Feron, nie pojawia się wspomniany Harbinger. To, że się nie pojawia Harbinger, to jest po prostu chore. To jest chore i... Harbinger staje tylko, strzela. Już opowiadałem w poprzednim filmiku, jak bardzo byłem zawiedziony. Ale teraz sobie właśnie, przechodząc trzeci raz trójkę, jest ta scena, kiedy rozmawiamy z tym dzieckiem AI. Oni dodali trójwymiarowego chyba Harbingera, który lata sobie dookoła wtedy. Jeżeli BioWare i tak się zgodziło, że trzeba zmienić końcówkę. Powiedzieli, że nie będą zmieniać zakończeń, mimo że tak naprawdę zmienili, bo parę tam zdań przekręcili. I oni mówią, że chcą zachować to artistic integrity. Czemu, jak Shepard wjeżdża na górę po tej platformie, to ta rozmowa, którą przeprowadza z tym AI, okej, jeżeli BioWare tak jest bardzo dumny z tego, co napisało te dialogi dla Catalysta, dla tego dziecka, czemu w Extended Cut, kiedy wszyscy nienawidzili tego dziecka, nie zostawili tych tekstów, ale mówionych głosem Harbingera, z Harbingerem unoszącym się nad tą platformą? Przecież jeżeli już chcecie dać ten wybór Deus Ex Machina, chcecie opowiedzieć o tym, że Reaperzy tylko robią to, co im się kazało i tak dalej, i chcecie dać nam te wybory kontroli, zniszczenia, syntezy, okej, można było zrobić to samo, powiedzieć, dobra BioWare, zachowajcie to, jeżeli tak bardzo to lubicie, to zachowajcie, ale jakby tam był górujący nad nami Harbinger z tymi patrzałkami,
mówiący te teksty, you have changed the variables.
Od razu lepiej, to nie jest jakieś dziecko, to nie jest jakiś duszek, którego my nie możemy zaakceptować. To byłby postać, którą znamy, który nas przerażał, który był przez całą dwójkę budowany jako główny zły, któremu na koniec dwójki w Arrival powiedzieliśmy, dopadniemy cię Harbinger, a nigdy go nie dopadamy koniec końców. Także to, że nie ma Harbingera, już mówiłem, nie godzi się po prostu. Okej. Okay. No to chyba miałem jeszcze parę rzeczy do powiedzenia, ale już nie będę przedłużał. No chyba, że ktoś jeszcze będzie chciał trzecią część, ale... Mogłoby mi zapewnić materiał na aż tak rozbudowaną analizę, jak teraz ta się okazała. Mam nadzieję, że nie wszyscy posnęli. Czekam na te nowe epickie DLC do Mass Effecta, ponieważ tak, udało mi się pozostać wierny swoim ideałom. Nie kupiłem Omegi DLC, ponieważ uważam, że jest po prostu skokiem na kasę i gównianym materiałem. Niemniej czekam na ten nowy epickie DLC, na którym rzekomo pracują wszyscy writerzy BioWare, który ma być ogromny, wspaniały. No, to jest mniej więcej moja teraz opinia. Niemniej zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wtedy też na pewno spodziewajcie się mojego komentarza, analizy, porównania i dużej ilości płakania. Więc żegnam się z wami blady. Pozdrawiam dla DualShock Podcast.
Co jest dobre, a co złe? Pokaż, co jest dobre, pokaż!